Kamil Gapiński, witam Was bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Rangapa. Pierwszy w grudniu i ostatni przed moimi 40 urodzinami, więc czuję się bardzo staro. Możecie oczywiście pisać i mnie pocieszać. Wszystkie dobre słowa są bardzo wskazane, na przykład na Instagramie gapek34 i jak to się mawia w kościele, Bóg zapłać za każde dobre słowo. Moi drodzy, ostatnio w tych pierwszych odcinkach podcastu Rangapa byli u mnie profesjonalni sportowcy. To może nie zawsze byli biegacze, ale zawsze byli ludzie profesjonalnie związani ze sportem. Bartek Przedwojewski, jeden z naszych najlepszych biegaczy górskich na świecie. Potem był Marcin Rosłoń, świetny biegacz amator o podobnej życiówce do mojego dzisiejszego gościa, nawiasem mówiąc, w maratonie, ale też no, były profesjonalny piłkarz. Był Adam Korol, minister sportu w przeszłości, mistrz olimpijski z Pekinu, który zakochał się, gdy skończył wioślarską karierę w bieganiu, więc też profesjonalny sportowiec. No i last but not least, nasz wielki biegowy, szalony mistrz na 800 i 1500 metrów, czyli Marcin Lewandowski. Ja stwierdziłem, że potrzebuję jednak, podobnie jak w podcaście Trigapa, czasem porozmawiać z ciekawym, zdolnym, mającym fajne historie amatorem. I na takiego amatora dzisiaj przyszła Kryska. Moim matyskiem jest Krzysiek Domaracki, a więc dziennikarz Forbesa, pisarz, a także biegacz amator. Krzysztofie, witam Cię bardzo serdecznie.
Cześć Kamilu, witam wszystkich.
I tutaj od razu muszę na początku powiedzieć, że to, co mi zaimponowało, bo jak Krzyśka śledzę na LinkedInie, to jak wrzucił jakiś czas temu taki post, że przebiegł maraton w 2:51:51, czyli trochę na poziomie tych moich ostatnich gości, bo z tego co pamiętam, Adam Korol miał 2:48 coś i Marcin Rosłoń miał 2:52 coś, ale to, co różni Krzyśka od nich, to to, że nie ma chyba sportowej przeszłości takiej zawodowej za sobą. Czy masz? Czy coś uprawiałeś?
Jest, ja czuję się niespełnionym sportowcem i wydaje mi się, że to jest taki leitmotyw mojego życia. Ja mając kilkanaście lat wymyśliłem sobie, że będę dziennikarzem sportowym.
A wiesz, że każdy dziennikarz sportowy, tak się mówi, to jest właśnie niespełniony sportowiec.
Niespełniony sportowiec, więc wiesz, u mnie do pewnego momentu to się zgadzało. Nawet przez jakiś czas byłem dziennikarzem sportowym, jeździłem na mecze Widzewa, relacjonowałem mecze Widzewa.
Łodzianin.
Okay. Był taki moment, że ktoś nawet pozwolił mi być fotoreporterem na meczach Widzewa i to był zły pomysł, byłem podejrzewam najgorszym fotoreporterem w historii tego klubu. Natomiast zawsze ten sport był mi bliski, może niekoniecznie bieganie, ale gdy człowiek się starzeje, no to wiesz, zaczyna sobie wymyślać różne rzeczy w życiu i ja sobie wymyśliłem, że może teraz poudaję zawodowego sportowca i choć okay, nie miałem totalnie do tego warunków, to stwierdziłem, że no to spróbujemy z tym bieganiem, może tutaj coś uda się wskórać i zacząłem się bawić w gonienie za wynikami, w poprawianie życiówek, wymyślanie to coraz to nowych celów.
No tutaj muszę powiedzieć, że życiówek konkretnych, no bo gadamy z gościem, tak jak mówiłem, który przebiegł 2:51 i gdy na tak zwanym poza anteną wspominałem Krzyśkowi, że moim trenerem przez jakiś czas był Marcin Chabowski i spytałem, kto ciebie trenuje, to Krzysztof, ku mojemu zdziwieniu, a trudno mnie jest zaskoczyć przy rozmowach biegowych albo triatlonowych, powiedział, że nikt, wobec czego chciałbym, żebyś to rozwinął, no bo wiesz, osiągnąć takie wyniki sumptem własnym, to wydaje mi się nie jest prosta sprawa dzisiaj.
No to rzeczywiście, wiesz, trener internet, no to, że nikt, to w sensie żadnego człowieka nie ma, który by mi układał plany treningowe, plany dietetyczne i tak dalej, natomiast ja to traktuję jako dodatkowy element zabawy. Nie tylko wyznaczyć sobie cel biegowy i go osiągnąć, ale też wyznaczyć sobie dojście do tego celu, konkretną drogę. Oczywiście to nie jest tak, że biorę to znikąd, rzeczywiście czytam, słucham ludzi, którzy mają coś mądrego na temat biegania do powiedzenia, ale tę marszrutę biegową sam sobie wymyślałem i to było super. I powiem Ci, że w tej całej zabawie wydaje mi się, że to było chyba nawet bardziej porywające od samych treningów. No bo jak wiemy, bieganie potrafi być potwornie nudne, ale planowanie biegania, wyliczanie, szacowanie, czy ten dystans powinienem zrobić tak, czy inaczej, czy teraz interwały, czy podbiegi, czy coś innego, czy taki dystans, czy inny, czy taki kilometraż w tygodniu, czy inny, no to jest rzecz bardzo zajmująca i cholernie ciekawa. Oczywiście.
Ale też nie jest tak trochę, że wiesz, jesteś, uczysz się na własnych błędach i sam na sobie eksperymentujesz, bo
zdecydowanie,
absolutnie,
tak.
Wiesz, świetne jest to, że się tego nie boisz i rzeczywiście wykorzystujesz ten dostęp, bo oczywiście dzisiaj to możesz nawet w sztucznej inteligencji. Ostatnio była rozmowa o tym chyba w podcaście Tripodcastu Maćka Żywka, który gadał z jednym z najlepszych trenerów triatonowych, Tomkiem Kowalskim, że na poziomie amatorskim to możesz poprosić już dzisiaj sztuczną inteligencję i ona prawdopodobnie jakiś tam trening ci rozpisze. No ale z drugiej strony, wiesz, amatorom, nawet tym trenującym z trenerami, czy biegowym, czy triatlonowym, zdarza się po prostu, mówiąc kolokwialnie, przegiąć pałkę, bo chcą za bardzo.
I też mi się zdarzyło. I w zasadzie przed każdym ważnym biegiem w moim życiu mi się to zdarzało i na kilka tygodni przed tym docelowym startem była panika, bo pojawiała się kontuzja i było zastanawianie się, co zrobić, czy iść do specjalisty, który mi z tym jakoś pomoże, ale wiedziałem, że w ciągu miesiąca no to z reguły niewiele da się zrobić, czy po prostu odpoczywać, licząc na to, że samo przejdzie, a jeżeli już zaczynałem odpoczywać i przestawało boleć, no to się zastanawiałem, czy to już jest ten moment, żeby wrócić, a jeśli wrócić, to z jaką intensywnością, więc, ale to dodatkowy element zabawy właśnie, popełnianie błędów i wyciąganie wniosków z tych błędów.
No ale ty jesteś osobą, już tak mi się przynajmniej wydaje, tak sądzę, po tym jak czytam twoje teksty, czy rozmawiam z tobą inteligentną, a mówi się, że człowiek inteligentny nie popełnia tych samych błędów po raz kolejny, czyli jak zawaliłeś przygotowania do którejś, do kolejnego startu przez samego siebie, to mogłeś pomyśleć, a może jednak trener?
Słuchaj,
jednak, może
w, moim, nie. W moim bieganiu to zdecydowanie nie działa. To jest, co do błędów, no to pewnie jest tak, że po pierwsze najlepiej byłoby się uczyć na cudzych błędach, ale nauka na cudzych błędach jest trudna i trzeba się uczyć na własnych. Po drugie, człowiek ma jakąś taką skłonność do oszukiwania się i dopóki nie poczujesz bólu, dopóty nie podejmiesz odpowiedniej decyzji, takie mam wrażenie. Przynajmniej tak było ze mną. I narzucałem sobie jakiś reżim treningowy, realizowałem go z reguły punkt po punkcie. Czasem niestety była ta pokusa, żeby zrobić coś więcej, gdzieś przyspieszyć, dołożyć jakąś jednostkę treningową, coś zmodyfikować i często to się kończyło kiepsko. Ale koniec końców myślę, że te wszystkie moje dotychczasowe skromne dokonania jednak pokazują, że coś tam ten człowiek bez trenera jest w stanie wskazać.
Nie, no zdecydowanie, a nie było takiej myśli jeszcze tak...
Żeby jednak
nie,
wziąć...
Nie, inaczej, że jakbym wziął trenera, biegam już szybko, a jakbym wziął trenera, to bym biegał jeszcze szybciej.
Ale bym nie miał tej całej zabawy. No, biegam od czasu do czasu z kumplem, który współpracuje z trenerem i gdy pytam go na przykład o to, czy za 2 tygodnie pójdziemy gdzieś tam pobiegać, on mi mówi, że nie wie.
Bo nie wie, co mu przygotuje trener.
Tak,
no
i tak żyje w każdy poniedziałek dowiaduje, czy w każdą niedzielę wieczorem dowiaduje się, co go czeka w danym tygodniu. A ja wolę sobie wszystko zaplanować starannie, wiedzieć, co mnie czeka, samemu to wymyślić i najwyżej próbować później robić to mądrze i wyciągać jakieś wnioski.
A masz takie czasami, wiesz, rozdwojenie jaźni, że trener Domaracki opierdziela zawodnika Domarackiego, że dzisiaj mu się nie chce wyjść na trening i nie wiem, jest zimno, ciemno, pada deszcz, no i nie bardzo?
Nie, wiesz co, ja nigdy nie miałem problemu z motywacją przy fatalnej pogodzie. Wręcz przeciwnie, ja uwielbiam treningi, kiedy jest paskudnie, to jest taka, wiesz, próba charakteru,
czyli
nie?
Taka,
jest gorzej.
Bo tutaj mi powiedział Adam Korol parę tygodni temu, że on przechodząc z wioślarstwa do biegania, to wyszedł z założenia im trudniej, tym lepiej. Czyli u ciebie rozumiem, że działa to podobnie.
Zdecydowanie. Jest 2 razy większa satysfakcja, jeżeli jednak ruszysz dupę z kanapy, gdy jest, wiesz, minus 10, jest paskudnie, jest śnieg z deszczem i zrobisz trening, zrobisz go dobrze, no to jest, wiesz, wyrzut endorfin 2 razy większy, takie mam wrażenie. Oczywiście to nie jest poparte żadnymi badaniami naukowymi, ale tak to odczuwam przynajmniej.
A to bieganie to była właśnie, wiesz, konsekwencja tego, że w tym średnim wieku, znaczy nie mówię, że ty jesteś średnim, bo jesteś 6 lat od emocji, więc jak powiedziałeś, że człowiek na starość zmienia ten, to już mi się w ogóle zrobiło przykro, ale zmierzam do tego, że nie wiem, było też, nie wiem, z 15 kilo więcej niż zazwyczaj i spojrzałeś na siebie w lustrze i powiedziałeś, że się robi lustrzyca, czy zupełnie takich problemów nie miałeś?
Nie. Wiesz co, właśnie to, mam ten problem, że nie potrafię do końca powiedzieć, jaka jest geneza tego mojego biegania. Wiem, jak dlaczego zacząłem trenować, ale nie wiem, dlaczego zaczęło mi zależeć na tym, żeby robić to trochę ambitniej, żeby walczyć o te wyniki. Zaczęło się w ogóle od tego, że rzeczywiście zawsze uprawiałem jakiś sport, czy to grałem w piłkę, czy w tenisa,
a to wiesz,
tak w
juniorze Widzewa liczyłeś,
nie,
że
aż
będziesz
tak nie.
Jak Andrzej Michalczuk, czy niekoniecznie?
Aż tak nie, ale pamiętam, miałem 11 czy 12 lat, trenowałem na starcie Łódź. Start Łódź, nie wiem, czy jeszcze istnieje, pewnie istnieje, na pewno nic wielkiego nie osiągnął, ale to był taki czas, że juniorzy startu grali z juniorami ŁKS-u, juniorami Widzewa i coś fajnego nawet w CPI to się udawało. Pamiętam, że kiedyś wygraliśmy z Widzewem 1-0 po mojej bramce z rzutu wolnego i to takiej całkiem ładnej bramce.
35 ale... metrów, opadający liść, tutaj Runinio tak... Pernambucano Polski siedzi do przeciwko.
Ja oczywiście tak to zapamiętałem, podejrzewam, że to było jakiś centrostrzał, który...
To klasyczna ekstraklasa, słuchaj.
Pewnie tak.
Poza tym wiesz, jak to jest, jeżeli w anegdocie nie ma prawdy, to tym gorzej dla prawdy, a nie
oczywiście,
dla anegdoty.
Oczywiście,
no,
oczywiście. Nie, więc gdzieś tam, wiesz, ten sport był mi bliski, a potem odkryłem takie zjawisko jak Runmageddon. To był chyba 2017 rok, czy 2016, kiedy dowiedziałem się, że jest coś takiego, że niby biegasz, ale tak naprawdę o bieg nie chodzi. Chodzi o to, żeby pokonywać przeszkody, tarzać się w błocie i tak dalej. No i stwierdziłem, że spróbuję się w tym, a skoro chciałem się spróbować, no to musiałem zobaczyć, czy jestem w stanie chociaż te kilka kilometrów ciągiem przebiec. I tak się zaczęło. Był jeden Runmageddon, drugi Runmageddon, najpierw 6 kilometrów zimą, co też było niezłą przygodą, bo wybrałem się w takim klasycznym szarym dresie, w którym się leży na kanapie, a to była zima, szybko wpadasz do wody.
Nasiąkł ten dres.
Nasiąkł, później...
I plus 30 kilo w bonusie.
Później zamarzł, tak, więc bieg pełen przygód, ale super zabawa. Więc to był jeden Ramagedon na 6 km, potem drugi chyba na 12, nie, drugi też pewnie na 6, potem kolejny na 12, tak sobie to stopniowo wydłużałem i gdzieś pojawiała się myśl, żeby może spróbować przebiec półmaraton. No i wtedy już chyba byłem wciągnięty na tyle, że bieganie mnie nie obrzydzało, to znaczy dalej uważałem, że jest nudne, ale jakoś to sobie urozmaicałem, słuchając audiobooków czy odpalając podcasty w trakcie treningów. Plus często biegałem z kumplem, który był bardziej zaawansowany, jest świetnym kompanem do wszystkiego, do biegania również, więc w takim tempie konwersacyjnym sobie mogliśmy trenować, aż przyszedł 2020 rok.
I tutaj postawię kropkę, tak. Bo jak napisałeś mi parę zdań o sobie, to napisałeś coś, co mnie bardzo zainteresowało. 2020 rok, pierwszy przebiegnięty maraton na treningu przez przypadek i z przygodami. Jak można sobie przez przypadek przebiec maraton? Rozwiń to.
Słuchaj,
proszę.
To opowiem cały poranek.
Kontekst, mamy czas.
To była sobota, to był 2020 rok. Czerwiec, lipiec albo sierpień, nie jestem pewien, na pewno wakacyjny miesiąc, na pewno powyżej 25 stopni. No i stwierdziłem, że pokonam najdłuższy dystans w życiu. Wcześniej zdarzyło mi się przebiec półmaraton, a wtedy stwierdziłem, no to zrobimy
22.
Nie, to miało być 30 kilometrów. Okay. Miało być 30 kilometrów. No więc co robi człowiek, jak jest powyżej 25 stopni, idzie biec 30 kilometrów, oczywiście nie bierze ze sobą wody. Ale wziąłem sneakersa, więc chociaż...
Widzę, że ty spryciarz jesteś, a to taki dres, a to tutaj bez wody. Hardkorowiec taki trochę.
To są uroki nieposiadania trenera i wymyślania tej swojej drogi biegowej samemu. W każdym razie podjechałem na obrzeża Lasu Kabackiego, zaparkowałem, zaczynam biec i biegnie mi się absolutnie fenomenalnie. Po prostu nie dość, że biegnę szybciej niż biegałem do tej pory, to zupełnie nie czuję zmęczenia. Przebiegam te 20 kilometrów, 25, 27, już wtedy pojawia się myśl, żeby może pójść dalej, żeby może zrobić więcej niż 30 kilometrów, żeby po prostu biec do odcinki, zobaczyć, czy uda się te 42 kilometry zrobić. I mniej więcej na 27, 28 kilometrze widzę dwóch chłopaków na rowerach jadących przede mną. Jeden z nich niestety zahacza jakiś konar i leci na twarz. Robi po prostu, wywija
Małysza,
orła.
Ale bez nart.
Małysza bez nart i z lądowaniem na twarzy. No więc zatrzymuje się kilka innych osób i okazuje się, że no niestety krzywda mu się rzeczywiście stała. Wyglądało to groźnie i chyba było groźne. Więc przerywam bieg, wzywamy pogotowie. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że to był środek lasu. Trudno było w zasadzie powiedzieć dyspozytorom, jak tam dotrzeć. Wokół mnie jedynie starsi ludzie, środek pandemii, wszyscy przestraszeni, w maseczkach. No więc stwierdziłem, że dobra, zamówimy to pogotowie gdzieś pod lasem. Ja wybiegnę po tych ratowników i ich sprowadzę. No i tak też zrobiłem. Całość pewnie trwała z pół godziny. Udało się, na szczęście chłopakowi koniec końców chyba nic się nie stało. Tam, kiedy ja już wróciłem z ratownikami, no to w miarę świadomie wiedział, co się wokół
Czyli
niego
po
dzieje.
Więc pewnie się brutalnie poobijał.
Brutalnie się poobijał, może jakieś wstrząsienie mózgu, ale żadna tragedia. No i zastanawiam się, co dalej. Już jest te 27-28 kilometrów w nogach. Czuję, że jednak to woda mogłaby się przydać. Snickers zjedzony. No ale plan był, trzeba być dalej. I skończyło się tym, że rzeczywiście pobiegłem dalej. Zrobiłem te 30 kilometrów. I doczłapałem do tych 42. I rzeczywiście pod koniec to już było człapanie. To już było bardzo męczące. Wróciłem do samochodu. Pojechałem do domu. Zważyłem się, bo ja mam niestety taką manierę, że zawsze się ważę. Przed treningiem i po treningu już wtedy to miałem. 5,5 kg mniej niż w momencie startu. Totalne odwodnienie. Cały dzień bolała mnie głowa, bo no jak już człowiek się odwodni, to nie jest tak łatwo to naprawić. Ale 42 km w prywatnych papierach były. Zupełnie tego nie polecam. Dzieci, nie próbujcie tego w domu. No ale tak to u mnie się wydarzyło. To była moja pierwsza maratońska przygoda.
To jestem zdziwiony, że nie przebiegłeś tego maratonu w następnym roku, bo tutaj w 2021, z tego co mi napisałeś, nie było dystansu maratońskiego, dopiero w 2022 w Łodzi, tak?
Tak, ale w 2021 był ultramaraton.
O tym zaraz pogadamy. Ta Łódź o tyle nas łączy, że był to też mój bieg, więc musieliśmy pobiec wtedy razem. Krzysiek nieco szybciej, nawet sporo szybciej, bo 3.02. Ja tam zrobiłem życiówkę 3.18. Biegłem z grupą na 3.15, ale pierwszy raz w życiu miałem tak, nawet przy Ironmanie tak nie miałem, jak się przeżarłem żelami, że jedzenie sprawiło, że mi było niedobrze i musiałem stanąć, bo wszystko mi bulgotało, a ja nie mam takiej zdolności jak prawdziwi mężczyźni, że se włożę dwa palce w gardło i będę wymiotował, tylko po prostu czekałem, napijałem się wody, aż to przeleci. Aha. No i niestety ta grupa mi uciekła, już jej potem nie dogoniłem, ale do czego zmierzam, że u ciebie ten progres wyników jest niezwykły, jak na osobę, która trenuje sama, no bo zszedłeś z 3.02 w 2022 do 2.51 w 2023, a że to jest ten sam maraton, pewnie podobna albo identyczna trasa, to jest to bardzo wymierny sprawdzian tego, jaki zrobiłeś postęp, jak ty tego dokonałeś, bo wiesz, to jest urywać już z tego czasu, to nie jest takie proste.
Wiesz co, chyba taką moją dobrą cechą do poprawiania życiówek jestem cholernie zawziętym skurczybykiem, więc jak już się uparłem, że te 3 godziny złamię i ja byłem uparty na to w 2022 i wtedy najpierw nie udało mi się w kwietniu w Łodzi, zabrakło 2 minut z hakiem, byłem prawie pewien, że uda mi się to zrobić podczas maratonu warszawskiego mniej więcej pół roku później. Ale wtedy niestety przez kilka ostatnich tygodni przed startem praktycznie nie trenowałem, bo to jedna rzecz mnie bolała, to druga, to coś tam i koniec końców czułem, że gdybym miał normalny okres przygotowawczy, to by się to udało i zabrakło 3 minut z hakiem, no to już wiedziałem, że w tym 2023 nie tylko chcę złamać trójkę, ale chcę to zrobić z hukiem.
Z przytupem, no.
Chcę to zrobić z hukiem i rzeczywiście to było od tego mniej więcej października 2022 do kwietnia 2023. Wydaje mi się, że nie opuściłem żadnego treningu. Były jakieś tam problemy bólowe właśnie na miesiąc przed i była lekka panika, ale szybko udało mi się to zażegnać. Jakoś organizm zaczął ze mną współpracować. Zupełnie zmieniłem nawyki żywieniowe. Całkowicie odstawiłem.
To opowiedz właśnie, całkowicie tego
odstawiłem,
się pozbyłeś. Tak,
całkowicie odstawiłem alkohol, całkowicie odstawiłem cukier. To znaczy jedyny cukier, jaki przyswajałem, to żele, bo wiedziałem, że te żele no, trzeba mieć przetestowane, żeby później nie było jakichś historii żołądkowych w trakcie startu, ale to był jedyny cukier, jaki w siebie wtłaczałem. Starałem się więcej spać. To akurat mi się nie udało, ale też starałem się mniej pracować. Przynajmniej przez jakiś czas mi się to udawało, żeby trochę bardziej wypoczętym być i więcej uwagi poświęcać treningom. W styczniu 2023 to się jeszcze udawało, w lutym i marcu niekoniecznie. Skąd ten progres? Kupiłem sobie buty karbonowe i bardzo długo się nad tym zastanawiałem.
Takiego ale buty same nie biegają, mój drogi.
To prawda, ale wiesz, że jak kupujesz karbon i masz poczucie, że nagle wjeżdża doping technologiczny, to nawet jeżeli czysto mechanicznie zyskujesz na tym, nie wiem, procent albo minimalnie zyskujesz, może nawet promil, to psychologicznie zyskujesz na tym bardzo dużo. Więc ja, gdy tylko założyłem po raz pierwszy karbony, byłem przekonany, że stosuję doping technologiczny. Więc nie wiem, ile dzięki temu urwałem, ale na pewno to też
swoje zrobiło. Ja kiedyś w Radiu Weszło FM to w ogóle stoczyłem jakiś bój, pamiętam, z organizatorem maratonu warszawskiego Markiem Troniną, był chyba też Marcin na górę. Jakaś bój to może złe słowo, ale mieliśmy taką mocną dyskusję na temat tego, jak ten karbon traktować. Ja byłem strasznie przeciwny, bo uważałem właśnie, że to jest trochę doping technologiczny. Wtedy jeszcze nie było tych wytycznych, jak gruba może być podeszwa i tak dalej, i tak dalej. No można było, wiadomo, mocno kombinować. Ja jestem ciekaw, Krzysiek, jak ty trenujesz? Czy możesz nam taki przykładowy swój plan z tego, nie wiem, być może najcięższego momentu okresu przygotowawczego powiedzieć? Bo wydaje mi się, że jeżeli nas dzisiaj słuchają goście, którzy dużo biegają i mają tych swoich trenerów, to są ciekawi, jak amator, który tak zasuwa bez niczyjej pomocy, sobie te treningi rozpisuje. Czy w ogóle, wiesz, da się to wtłoczyć w jakiś schemat, czy jednak tak kombinujesz, że niekoniecznie?
Myślę, że to nie jest jakiś rewolucyjny tydzień treningowy, ale gdy rzeczywiście już byłem w sztosie i tam przygotowywałem się do łamania trójki i były to ostatnie tygodnie, no to wyglądało to mniej więcej tak, że ja zawsze biegam popołudniami, z wyjątkiem weekendów. Weekendy rzeczywiście mam więcej czasu i mogę sobie wyskoczyć rano, mogę wyskoczyć nadczo, mogę wyskoczyć w środku dnia. Jest to w miarę elastyczne, ale w tygodniu działam w ten sposób, że od poniedziałku do piątku wstaję o 5 rano, zaczynam pracę.
O panie!
Super metoda. Do
pierwsza
tego,
zmiana.
Do tego też kiedyś, do tego później też możemy wrócić. Ale gdy zrzucę wszystkie rzeczy zawodowe z głowy, zamknę życie pisarskie, zamknę życie dziennikarskie, to już mam pełen luz i idę wtedy się odstresować, idę biegać. Więc od mniej więcej 17, czasem 18, czasem 19 zaczynałem treningi. I to było z reguły tak, że mogę nie pamiętać dokładnie, może to będzie przybliżone, bo już trochę czasu upłynęło, ale na pewno robiłem jedną 30, to była ta weekendowa, no 27, 28, 30, 32.
Co tydzień?
Najwięcej tydzień w tydzień, co niedzielę, no bo niedziela, długie wybieganie. Ja mieszkałem już wtedy niedaleko Lasu Kabackiego, więc też dobre warunki, w zasadzie wychodziłem z domu na Natolinie, więc to jest jeden przystanek metra od lasu.
Ja na Natolinie tak naprawdę dzisiaj wysiadam, jak idę trenować i po prostu sobie biegnę już do Lasu, no tak, ale od tamtej strony wbiec, tak, od Stryjeńskich.
Od Stryjeńskich, tak. Więc to było na pewno jedno długie wybieganie, takie od 26 do 32-34 kilometrów. To, co pewnie było nietypowe, to dwa treningi w tygodniu na bieżni elektrycznej, ale to wynikało z tego, że musiałem jakoś te treningi wkomponować w swój harmonogram tygodniowy, a moja żona, która jest instruktorką jogi, dwa razy w tygodniu prowadziła zajęcia w klubie fitness i żeby spędzać razem więcej czasu, robiliśmy w ten sposób, że razem tam jechaliśmy, żona prowadziła jogę dla ludzi, a ja miałem godzinkę na trening i do dziś uwielbiam treningi na bieżni elektrycznej.
Bo wow, ona jest... dzisiaj dużo, powiedziałbym, odczarowujesz mitów, tych, którzy mówią, że nie powinno się takich długich wybiegań robić regularnie, tylko tam zaliczyć dwa czy trzy. Ja przynajmniej tak miałem zazwyczaj z trenerami, że te 28, 30, 32 to tam wchodziły już w tym ostatnim fazie przygotowań i raczej dwa, trzy razy.
Wiesz, ja też mówię o tym, powiedzmy, ostatnich dwóch miesiącach. Okej, tak.
Nie, że cały czas.
Nie, tak, że cały czas, no, ale to przynajmniej półmaraton, no, to rzeczywiście trzaskałem co niedzielę.
Czyli nie raz w tygodniu biegałeś, tak?
5-6. No, a na przykład właśnie dlaczego lubię treningi na bieżni elektrycznej? Bo bieganie jest nudne, a bieganie na bieżni elektrycznej jest już potwornie nudne. Nie ma nic nudniejszego, więc jedynym sposobem, jaki znalazłem na to, żeby nie umrzeć tam z nudów, bo już audiobooki nic nie dawały, podcasty nic nie dawały, były treningi super wymagające, gdzie jedynie myślisz o tym, żeby nie zwymiotować. Więc jakieś tam najcięższe interwały, gdzie rzeczywiście skupiasz się wyłącznie na tym, żeby dany odcinek przeżyć. W danym tempie zrobić, żeby przeżyć, żeby się tam nie przewrócić. I wtedy to nie jest nudne, wtedy to jest ciekawe. I mam wrażenie, że z tych wszystkich treningów, które miałem, to właśnie te na bieżni najwięcej mi dawały. Te interwałowe.
Bardzo ciekawe, co mówisz. Te podbiegi, które robię na bieżni. Zatrzymał. No bo wielu biegaczy amatorów, szczególnie takich panów już w moim wieku, czyli 40+, choćby Emkon, Marcin Konieczny, słynny, zaczyna odkrywać uroki jogi. To rozumiem, że jak odkryłeś urok żony wcześniej, ona była nauczycielką jogi, to odkryłeś ten urok jogi również wcześniej. Czy tobie to pomogło? Trenowałeś razem z nią? Jesteś taki, wiesz, od samego początku, od startu tej twojej przygody biegowej byłeś taki, tutaj użyję angielskiego słowa, bo ono jest ładniejsze niż polskie, flexible?
Nie. I dalej nie jestem. Okay. Ja lubię jogę, natomiast zawsze mi trochę było szkoda czasu na nią, więc wolałem iść zrobić 20 kilometrów niż zrobić porządny trening jogowy. Ale Aneta bardzo mi pomogła tym, gdy miałem jakieś problemy na miesiąc przed startem jednego maratonu, na miesiąc przed startem drugiego maratonu, no to na miesiąc przed startem trzeciego, gdzie też jakieś drobne problemy się pojawiły, ale wtedy Aneta stwierdziła, a może byś się porządnie zaczął rozciągać. Więc ja tam wcześniej jakieś od czasu do czasu jakieś rolowanie robiłem, jakieś tam własne treningi, ale wtedy Aneta mi pokazała, co dokładnie powinienem robić, żeby zatroszczyć się o nogi, no przede wszystkim o nogi, ale nie tylko o nogi. I oczywiście teraz nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to miało wpływ na wynik końcowy, ale myślę, że mogło mnie ustrzec przed kilkoma bolesnymi urazami tuż przed startem, więc jak najbardziej polecam jako coś uzupełniającego dorzucić sobie jogę. Tym bardziej, że joga jest super bogatą dziedziną, znaczy niektórym kojarzy się tylko z tą odmianą taką prawie medytacyjną, bardzo wolną, bardzo
ale może być sportowa, ale prawda?
Może być taka, że tak, że ludzie, którzy są w miarę wysportowani, się po prostu zalewają potem w trakcie godzinnych zajęć jogi, więc każdy znajdzie coś dla siebie w tym i biegacze też spokojnie mogą sobie znaleźć taką jogę dopasowaną do swoich potrzeb, właśnie z naciskiem na to, żeby się porządnie porozciągać i jestem przekonany, że to pomoże ludziom uciec przed urazami, które prędzej czy później by ich pewnie dopadły.
Praca pisarza i praca dziennikarza. Ja chciałem o tym porozmawiać w kontekście treningu, bo mój serdeczny druh, kolega ze studiów, Wojtek Chmielarz, pewnie nie jeden z was czytał. Jako...
Biegaliśmy.
Biegaliście razem?
Tak, zdarzyło nam się.
Ale to chyba nie to tempo, z całą sympatią dla Wojtka.
Nie, ale wiesz, to tempo konwersacyjne, bardzo przyjemnie, las kabacki.
No właśnie, i to chciałem powiedzieć, że Wojtek odkrył uroki biegania, choć go chyba ciężko do dłuższych dystansów przekonać, on lubi te swoje piątki i dyszki strzaskać. Natomiast zmierzam do tego, że mu to przewietrzało głowę, właśnie pomagało złapać myśli, jak odchodził od komputera i tak dalej. I teraz tak, są ludzie, którzy mają w miarę, powiedziałbym, ustalony czas pracy. Nie jesteś tam gościem z korporacji, chciałem powiedzieć korposzczurem, ale nie będę obrażał, nie powiem tego. Od 8 do 15 pracujesz, więc powiedzmy, wiesz, że uprawiasz triatlon albo bieganie, to robisz ten trening albo 5:30, albo tam 17. Jak jesteś pisarzem, czy jesteś dziennikarzem w miesięczniku, takim jak Forbes, ja też jako dziennikarz mam czasami wrażenie, że nie mam tego przejścia z domu do pracy, bo często po prostu pracuję w domu, pracuję zazwyczaj 6-7 dni w tygodniu, zawsze
biuro na kanapie.
Coś do zrobienia. Dokładnie, biuro na kanapie, leżysz, w tym samym miejscu śpisz, w tym samym miejscu jesz, w tym samym miejscu uprawiasz seks i w tym samym miejscu pracujesz. To jest po prostu więcej ma funkcji niż Thermomix, ta kanapa. I niż nawet taka ta słynna, bo ostatnio widziałem taką bekę, że więcej funkcji niż Thermomix ma taka niebieska miska, że możesz się zażygać, w ogóle wszystko. To kanapa ma jeszcze więcej, ale dobra, nie o tym. Zmierzam do tego, że wydaje mi się, że paradoksalnie jak masz te godziny od do, to łatwiej ci te treningi wtłoczyć. A jak masz ten nieregularny czas pracy, ja pamiętam jak się przygotowałem do Ironmana, to był koszmar, bo ja miałem zawsze o innej godzinie trening i zawsze pod kolejny dzień próbowałem to podłączyć. Wiesz, raz miałem poranek w radiu i potem cały dzień wolny. Innym razem komentowałem dwa mecze wieczorem. I jakby ciężko było czasami na treningi 2-3-4 godzinne znaleźć przestrzeń. Jak ty to robisz?
Super proste, trzeba dobrze planować.
Logistyka ponad wszystko, tak?
Znaczy, ja jestem trochę freakiem planowania i takiego strukturyzowania życia w każdym wymiarze, więc i nie przepadam za spontanicznością. Uważam, że spontaniczność jest mocno przereklamowana, że taka pewnie zabrzmi jak Paulo Coelho, ale kluczem do szczęścia w życiu jest powtarzalność, jakaś regularność, jakiś ład. Więc ja sobie wszystko bardzo starannie próbuję układać i dotyczy to i życia zawodowego, i życia rodzinnego, i tych aktywności sportowych.
Bo ty napisałeś tyle książek, że jak patrzę, to Remigiusz Mróz, moi drodzy, może czuć się zagrożony tą liczbą, ponieważ stary, od 2018 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć?
Dziewięć, tak, ale wiesz, Remig już robi 6-7 rocznie, więc półtora roku bym nie pożarł cały mój dorobek.
Ale słuchaj, jakbyś się skupił na tym, żeby pisać książki, a nie biegać, to kto wie, natomiast nie żyć, żebyś musiał to sprawdzić.
Słuchaj, ja ostatnio robiłem takie zdjęcie, gdzie zebrałem te 9 książek, czy trzymałem je przed sobą, widziałem, i tam widziałem, że jeszcze kawał człowieka wystaje. Więc
trzeba tak zrobić, żeby już nic nie było.
Spokojnie, tak, i to najlepiej tak, że stawiasz to na podłodze, a nie trzymasz. No to wtedy człowiek pisarski będzie spełniony.
Zdecydowanie, ale chciałem to połączyć, no bo wiesz, pisarz też ma deadline'y, dziennikarz ma deadline'y i wydaje mi się, że przy pracy twórczej możesz dużo rzeczy zaplanować, ale na przykład dla mnie najtrudniejsze, jak planowałem sobie poranek w radiu, planowałem, że komentuję mecz, planowałem, że nagram podcast, to zawsze pi razy drzwi mogę te ramy czasowe określić. To znaczy, że powiedzmy mecz będę komentował około 2 godzin, tam mogą kibice odpalić racę, to będzie 2:15, ale raczej nie dłużej. Natomiast jak piszesz tekst, ja na przykład, nie wiem, na Weszło piszę tekst, który ma 25 tysięcy znaków, no to wiesz, Bogiem ma prawdę, ja nie wiem, czy to mi zajmie 4 godziny, 8 czy 3 dni, bo górnolotnie mówiąc, nie wiem, czy będę miał natchnienie. Ja oczywiście siadam i próbuję to natchnienie, żeby ono się pojawiło, ale wiesz, jak to jest, że to jest bardzo zdradliwa wena.
Raz
jej nie ma, jak śpiewał Kaliber.
Co, ja nie wierzę w coś takiego jak natchnienie.
Jak wena. Czyli ty bardzo tak organicznie podchodzisz.
Oczywiście, wiesz. Właśnie to chyba kiedyś wspomniany Wojtek Chmielarz powiedział,
też
że gdyby...
tak wydaje.
Tak, że gdyby... Albo Wojtek Chmielarz, albo Kuba Żulczyk powiedział, że gdyby czekał na natchnienie, to nigdy by nic by nie napisał. Więc ja mam trochę podobnie. Ale no, na przykład u mnie metoda pisarska i pewnie jest to jakiś tam sposób na okiełznanie kreatywności jest taka, że piszę rzeczywiście od rana, od 5 do 7, ale zawsze robię tak, że gdy siadam do klawiatury, ja już wiem, co chcę zrobić.
W sensie, nie zastanawiasz się nad tym.
Dokładnie wiem, jaki rozdział, podrozdział, jaki element historii mnie czeka.
A czy właśnie to w trakcie biegania? Bo ja też zauważyłem,
czasem tak.
To jest ciekawe, że najlepsze pomysły moje chyba zawodowe w życiu to pojawiały się znikąd. Ja biegłem, słuchałem jakiegoś podcastu, to był często na przykład Marek Jankowski,
tak.
Fantastyczny podcast, rozmowy z przedsiębiorcami i nagle pstryk i coś mi przychodziło do głowy. I zazwyczaj te najlepsze pomysły miałem przy bieganiu. Ty z fabułami książek masz?
Nie, ja z fabułami mam także pod prysznicem. Tak? I to jest problem, bo człowiek się myje krótko, a biega długo, więc wolałbym odwrotnie, bo więcej by się wymyśliło, nie? A tak to szkoda wody, nie? I szkoda skóry. Nie, ale podczas biegania też jakaś tam robota kreatywna się mimochodem wykonuje. Natomiast chyba właśnie dla mnie to bieganie takie nietreningowe, jeżeli wychodzę po prostu pobiegać, nie wiem, na podtrzymanie formy, czy żeby jakoś tam zabić czas, to jest moment na nadrabianie zaległości, na odrabianie prac domowych. Nie wiem, jeśli wiem, że za 2 tygodnie spotkam się z jakimś przedsiębiorcą, no to na przykład odpalę sobie podcast, w którym ten przedsiębiorca
dał wywiad, gdzieś dał wywiad
albo gdzieś po prostu nie wiem, dyskutował na jakiś inny temat, żeby chociaż trochę go poznać. Gdy chcę zgłębić jakiś temat, bo mi się przyda być może do kolejnej książki i ktoś w jakimś podcaście o tym rozmawia albo ktoś napisał na ten temat książkę, no to idealny moment podczas biegania przychodzi, żeby to zgłębić. No bo jeżeli wiesz, bieganie zajmuje ci pewnie powyżej 10 godzin, tygodniowo, no może przesadziłem, ale może około 10 godzin, gdy jest się w ostrym treningu, no to jest mnóstwo czasu do wykorzystania. No, audiobooki trwają, wiesz, 500 stron audiobooka to jest małe kilkanaście godzin z reguły.
No to
więc
prawda.
Możesz sobie w tydzień z hakiem zupełnie bezwysiłkowo przyjąć jakąś
sążnistą powieść. Ja mam z audiobookiem o tyle problem, że to jest bardzo zależne od tego, kto czyta. Nie? Jak jest ktoś, tak? Kto jest mistrzem słowa, to można słuchać, ale mam wrażenie, że tych Janów Englertów czy Januszów Gajosów jest mniej niż więcej.
No to na pewno. Są takie głosy, które wchodzą lepiej, takie, które wchodzą gorzej i to też sporo zależy od rodzaju literatury. Ja na przykład dużo lepiej sobie radzę z literaturą faktu w formie audio niż z literaturą piękną. Nie wiem do końca, z czego to wynika.
Wydaje mi się, że jakbyś miał zapamiętać te wszystkie nazwiska, chociaż w fakcie też jest dużo
nazw. Trzeba zapamiętać.
Nie, właśnie, to nie jest dobry argument, sam siebie obaliłem.
Nie mam pojęcia, to chyba raczej, nie wiem, kwestia rytmu, czy jakiegoś wybijania się. Tak mi się wydaje, no bo gdy czegoś słuchasz zamiast czytać, nie ma opcji, żebyś chociaż na chwilę nie stracił uwagi. Czymś się rozproszył, nie wiem, odwrócił głowę, zobaczył jakiegoś biegacza obok, machnął komuś ręką. Jakieś takie mikromomenty się pojawiają, kiedy tracisz uwagę. I ja tak mam, że z literaturą do literatury faktu łatwo jest mi wrócić, do literatury pięknej niekoniecznie. Jak już zgubię ten wątek na chwilę, no to potem wiadomo, że w ciągu paru sekund nie wydarzy się, z reguły nie wydarza się jakaś rewolucja fabularna, która mogłaby mnie zgubić, ale i tak się gubię.
A czy miałeś tak, że bieganie kiedyś jednak było lekiem, nie chcę już mówić na brak weny, ale na jakąś blokadę pisarską, że po prostu stwierdziłeś, że jak wyjdziesz i się przewietrzysz, to po prostu będzie łatwiej potem pisać?
Chyba nie, ale to wynika z tego mojego strukturyzowania życia. Po prostu wychodziłem biegać wtedy, kiedy to było w harmonogramie, więc nawet nie traktowałem tego w takich kategoriach, nawet nie próbowałem użyć tego jako narzędzia odblokowującego, ale też chyba nie miałem takich blokad. No, to znaczy, pewnie trzeba by się zastanowić, jak definiować blokadę. No jeżeli siadam i czuję, że wyrzuciłem z siebie kilka zdań, które nie działają, które nie brzmią, które nie pasują, no to pewnie jest to jakiś rodzaj blokady. Ktoś inny by po prostu tych zdań nie wyrzucił i by siedział nad pustą kartką. Ja te zdania wyrzucam, najwyżej później skreślam na etapie redagowania. Mhm.
Rozmawiamy, moi drodzy, z Krzyśkiem Domarackim, dziennikarzem Forbesa, pisarzem, a także biegaczem amatorem. Teraz pora na kącik trenerski. Michał Rajca, a więc czołowy polski biegacz, Trim Team, będzie wam mówił o sile biegowej, a ja postaram mu się nie przeszkadzać. Witam cię, Michale, bardzo gorąco.
Cześć wszystkim, cześć Kamilu.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o takim zwrocie, który mam wrażenie, że u niektórych biegaczy budzi pewnego rodzaju stres, bo nawet ta nazwa jest taka trochę stresująca. Siła biegowa. Człowiek słyszy siła biegowa i zastanawia się, czy on, nie wiem, biegnąc będzie musiał jakieś hantle podnosić jak Rocky Balboa i tak przed siebie je wypuszczać na zmianę, czy co innego, więc my dzisiaj postaramy się trochę, szczególnie dla ludzi, którzy gdzieś tam dopiero to bieganie zaczynają, tę siłę biegową odczarować. I prosiłbym cię, Michale, żebyś, wiesz, na samym początku tak najprościej jak się da wyjaśnił właściwie, czym ta siła biegowa jest.
No właśnie, ciekawie zacząłeś, bo siła biegowa tak naprawdę to pojęcie funkcjonuje raczej w polskiej szkole trenerskiej i tam próżno szukać trochę takiego odniesienia albo w ogóle zwrotu w języku angielskim do tego, jakby to, o czym właśnie rozmawiamy, określić, czyli tą jednostkę treningową siły biegowej. Tak najprościej ujmując, siła biegowa daje nam pewien zapas mocy, czyli to jest takie jakby ćwiczenie siły maksymalnej mięśni, ale dynamiczne, nie? Czyli to jest różnica między statycznym ćwiczeniem siły w postaci, nie wiem, jakichś ćwiczeń na siłowni, a siły biegowej, która dodaje ten aspekt, powiedzmy, dynamiczny. No i teraz tak, żeby trochę zachęcić mimo wszystko wszystkich do tego, żeby przesłuchać tego, o czym chcemy porozmawiać, to i czemu warto robić siłę biegową, to posłużę się tutaj przykładem Mo Farah'a. To jest taki tam biegacz całkiem niezły, może kilka osób słyszało.
Coś tam zrobił w życiu.
Zachęcam do przeczytania książki przy okazji i do oglądnięcia fajnego dokumentu chyba gdzieś na Netflixie do obejrzenia. I tam jest taka ciekawa historia z Mo Farahem, że w momencie, kiedy przeszedł do treningów z Salazarem, Alberto Salazarem, dobrze pamiętam.
Tak, tak, tak.
To on mu zrobił taki test na początku, żeby przebiegł 200 metrów po płaskim, a później biegał 200 metrów na wzniesieniu i na podstawie tam różnicy czasu na tych 200 metrach płaskich i na wzniesieniu on uznał właśnie, że Mo Farahowi brakuje siły biegowej i to jest aspekt, na którym trzeba się skupić, po czym Mo Farah wygrał dwa razy Igrzyska Olimpijskie, dwukrotnie złoty medalistą na każdej z Igrzysk Olimpijskich był, i to było w Londynie 2012 i w Rio 2016. Do tego czasu przegrywał wszystkie duże imprezy na 5 i 10 tysięcy metrów na jakichś tam ostatnich okrążeniach, zazwyczaj kończąc w okolicach tam 5, 6, 7 miejsca.
Tylko uzupełnię, że raz wygrał Mistrzostwo Świata wcześniej na 5 tysięcy metrów w 2011 roku w Daegu, a wcześniej rzeczywiście w tych największych mistrzowskich imprezach to tak dobrze mu nie szło.
I podkreślę super przygotowanie dziennikarskie Kamila. Wspominałem, że będziemy rozmawiali o Mufarachu, a ten z rękawa wyciągnął, że kiedy złoty medal zdobył, także naprawdę szacun za...
Bo ja akurat, wiesz co, Mufaracha, ta historia rzeczywiście była ciekawa i też ta książka Salazara, bo przecież chyba 13 minut się nazywała, czy jakoś tak, bo on przecież totalnie powinien być warzywkiem według wszystkich możliwości organizmu, bo tam mu tlen do mózgu nie dopływał i no, miał jakiś wylew z tego, co pamiętam. No też 14 minut, przepraszam, teraz sobie jeszcze sprawdziłem, no, ale też kontrowersyjna postać, bo gdzieś tam przecież oskarżona o dopingowanie swoich zawodników, no i o to, że był bardzo takim człowiekiem ostrym w treningu, ale to jakby już zostawmy, bo to nie jest najważniejsze. Ja też pamiętam, że kiedy on z tym Mofarachem robił trening, to obserwowali bardzo dużo jego biegu i nagle uznali, że tutaj jest zła praca rąk i tę pracę rąk trzeba poprawić. Jak ją poprawili, to faktycznie on zaczął szybciej biegać, ale to jakby nawiasem mówiąc w kwestii ciekawostek. Natomiast wracając do tej siły biegowej, no właśnie, bo ja też czytam, kiedy o niej czytałem troszeczkę sobie przed naszą rozmową, no to takie dwa fajne zwroty padły, że dzięki sile biegowej możesz poprawić technikę i ekonomikę biegu oraz wzmocnić siłę nóg, co przełoży się na uzyskiwanie coraz lepszych rezultatów.
Dokładnie, dlatego tutaj mówimy o tym aspekcie dynamicznym, bo tak naprawdę siłę biegową dzielimy tak klasycznie na dwie metody, czyli to raz można robić podbiegi, a drugim takim elementem są ćwiczenia tradycyjnym. No i właśnie tutaj chodzi o ten aspekt, nawet o którym powiedziałeś, ta praca rąk Mufaracha mogła wynikać z tego, że te ćwiczenia, które robimy, czyli tam tradycyjnie skipy, ABCD, wieloskoki, nożyce, defilady rosyjskie, mają na celu nie tylko poprawę siły, ale także techniki. Z drugiej strony podbiegi to jest takie jakby połączenie siły i takiego wysiłku fizjologicznego. Tutaj ćwiczenia to jest siła i technika. No i właśnie dzięki poprawie tej siły biegowej i techniki podczas wykonywania takich ćwiczeń jesteśmy w stanie poprawić właśnie ekonomikę ruchu, o której też mówisz, która jest dosyć istotna. Czyli tak jakby nie tylko tam pan Burnejka, steki będzie siła, tylko tutaj trochę w innym pojęciu rozumiana siła, która ma się przełożyć na lepszą ekonomikę i technikę biegu.
Jak wygląda to wplatanie właśnie elementów siły biegowej do biegowego grafiku? W którym momencie treningu najwięcej się na to zwraca uwagę, w którym już można trochę odpuścić, jakbyśmy sobie to tak nieco rozłożyli na te czynniki pierwsze, mityczne?
No i dokładnie, w momencie kiedy nagrywamy ten odcinek, to mamy tutaj dobrą zimę w Polsce, 10 grudnia i to jest właśnie fajny okres, dlatego też o tym teraz rozmawiamy, żeby te elementy siły biegowej zacząć wplatać w swój trening. No i to jest podejście do siły biegowej, oczywiście każdy ma troszeczkę inne, to jest element, który moim zdaniem powinien znaleźć się u każdego, w treningu każdego biegacza. Natomiast w zależności od cyklu treningu można tutaj się trochę bawić tą siłą biegową i teraz w tym okresie, w którym jesteśmy, ja jestem zwolennikiem takiej polaryzacji troszeczkę, czyli żeby w momencie, kiedy robimy długie kilometry, czyli w odniesieniu do powiedzmy kilometrażu i zakresów intensywności, w jakich wykonujemy trening, to w tym momencie mamy czas, kiedy powinniśmy zamulać, robić długie rozbiegania, no i też na bardzo niskiej intensywności. Jeżeli chodzi o siłę biegową, to powinno być to powiedzmy mniej więcej skorelowane, czyli te podbiegi raczej powinny być dłuższe i na troszkę mniejszej intensywności i w momencie, kiedy dochodzimy bliżej tam gdzieś powiedzmy sezonu startowego, to powinno się troszeczkę skracać, ta intensywność powinna się zwiększać. A tutaj jeżeli chodzi o ćwiczenia, to akurat powiedzmy możemy się bawić troszeczkę długością odcinka. Natomiast dla amatorów, którzy powiedzmy zaczynają dopiero z siłą biegową, tutaj szedłbym akurat odwrotnie, żeby od razu nie zabierać się za podbiegi, które nie wiem, trwają pod 800-1000 metrów, bo są też takie jednostki siły biegowej, które realizuje na przykład twój poprzedni gość Marcin Lewandowski, raczej realizował na pewno w swoim treningu, teraz może mu się już troszkę zmieniło. I zaczynać sobie od krótszych odcinków, bo te ćwiczenia, które wydają się na pozór, czy te podbiegi, które wydają się na pozór łatwe, dają dosyć mocno, potrafią dać w kość. I to no mówię nie tylko o podbiegach, ale szczególnie o ćwiczeniach, jak ktoś sobie robi, 30 metrów tam jakiegoś skipu, a na następny dzień woła o pomoc, żeby wejść po schodach.
No ja powiem ci, że do dzisiaj jak myślę o Agrykoli w Warszawie, to mam takie brrr, bo te podbiegi tam zaliczane setki razy i w różnych warunkach atmosferycznych, to był chyba pierwszy raz w ogóle, pamiętam jak kiedyś mój ówczesny trener Filip Szałowski mi tam napisał w planie już na pewnym etapie treningu, żeby ten podbieg pocisnąć na maksa, to miałem pierwszy raz w życiu, że na zegarku mierzone z paska tętna tętno pokazało mi 190. To powiem ci, że zastanawiałem się, czy ja dobiegnę, czy ja padnę i takie miałem, czułem już mrowienie w rękach. Także podbiegi to jest coś takiego, co powiedziałbym, no każdy biegacz przerobił, ale też coś, co daje olbrzymią satysfakcję, bo to są chyba czasami takie treningi, że widząc go w niedzielnym grafiku otrzymanym od trenera, powiedzmy, że masz taki trening w czwartek, to już od wtorku biegacz czuje pewnego rodzaju stres, ale z drugiej strony, jak uda ci się go dowieść, ten trening, no to potem jest olbrzymia satysfakcja.
To prawda. Tutaj siła biegowa, może nie zareklamuję troszeczkę tej jednostki treningowej w tym momencie, no jest nudna i no przynajmniej sobie szczerze, że jest powtarzalne. Masz, nie wiem, zrobić 10, tam 15 podbiegów na jakimś wzniesieniu. Biegasz góra, dół, biegasz góra, dół, a do tego daje ci to tak mocno w kość, że tak jak mówisz, myślisz o tym od samego początku tygodnia. Natomiast no zyski fizjologiczne i takie siłowe, które one generują, są niesamowite. To powiedzmy po kilku tygodniach wykonania takiej roboty i nie wiem, tam tygodniu odpoczynku powiedzmy od takiej jednostki, to po prostu czujesz w nogach, jak twoje nogi inaczej pracują, jaki jest luz, zaczyna się nagle w tym pojawiać, jak ta właśnie ekonomia jest na dużo innym poziomie. Także tutaj jak najbardziej w 100% rekomenduję każdej osobie, żeby sobie ten element siły biegowej w postaci podbiegów przede wszystkim zacząć wplatać. Natomiast tutaj jeszcze przejdę tylko, bo powiedziałeś o podbiegach, to każdy właśnie kojarzy tą siłę biegową z podbiegami. Natomiast ja myślę, że największym problemem jest brak wykonywania siły biegowej w postaci ćwiczeń. I to jak sobie zobaczysz na maratony polskie, półmaratony, czy tam biegi na 10 kilometrów i technikę, w jaką pokonuje część osób, powiedzmy, ten bieg, to tutaj jak najbardziej uwydatnia się brak realizacji kiedykolwiek takiej siły biegowej w postaci skipów. Bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ona poprawia nam bardzo mocno technikę biegu i ekonomię. Ja często pewnie przebiegasz koło osób, które gdzieś tam ciągną nogi. Ja sam przypominam sobie nieraz, jak biegłem nawet w bardzo szybkim tempie, powiedzmy tam dychę, nie wiem, na 35 minut i patrzyłem, jak osoby mnie mijały z taką, no nie chcę brzydko nazywać, ale taką trochę pokraczną techniką i wtedy sobie zawsze myślałem, że przecież ten człowiek on poniżej 30 minut mógłby biegać.
Gdyby ale on wiesz, tylko coś trochę, w tym jest, bo pamiętam, jak oglądałem filmik z finiszu któregoś z biegów Marcina Koniecznego, bodajże w Londynie, jak on tam biegł maraton na 2:28, coś takiego i równolegle z nim kończył facet, który no stary, bieg w taki sposób, ja oczywiście też biorę pod uwagę, że on mógł być trochę już poskładany no tempem tego biegu, ale ja na to patrzyłem i ja nie wierzyłem, nie? Że można tak biec szybko i jednocześnie tak pokracznie.
Tak, to jest dokładnie to, o czym mówimy, czyli raz technika, a dwa, często osoby mówią, są osoby, które przygotowują się na przykład do treningu maratońskiego bez elementu siły biegowej, nie wiem, potrafią poniżej 2:30, tak jak mówi, nawet przebiec. Natomiast zawsze wtedy się rodzi pytanie w głowie, a gdyby stosował ten bodziec właśnie jeszcze treningu siły biegowej, to czy nie pobiegłby 2:25, czy nie pobiegłby poniżej 2:20. Także tutaj możemy szaflować sobie. Generalnie przyjmujemy, że ten element siły biegowej jest, pozytywnie wpływa i na x przypadków gdzieś już zostało udowodnione i wykazane, że jeżeli dokładamy ten element, to nasze wyniki idą w górę.
Powiedz jeszcze odnośnie tej techniki biegu. Jak można ją ćwiczyć? Jak można właśnie wykonywać te poszczególne ćwiczenia, żeby potem ta technika biegu się poprawiała, no bo pewnie najfajniej to w ogóle byłoby, zresztą pracowałem z takimi trenerami, że oni prosili, żebyś się nagrał na bieżni, jak biegniesz na przykład i potem z tego gdzieś tam wyciągali wnioski. Najlepsze oczywiście pewnie jest spotkanie, że tak powiem, z trenerem jeden na jeden czy tam w grupie i wtedy pewne wnioski mogą być wyciągane, no bo najłatwiej pracować na żywym organizmie.
W 100% masz rację. Tutaj indywidualne podejście do tego, kto jak się zachowuje podczas biegu, czy zostaje mu biodra, czy on ciągnie nogi, czy jeszcze jakieś inne tam powiedzmy makamenty znajdziemy w technice biegu, to właśnie pod to najbardziej dobieramy ćwiczenia, które są robione. Najpopularniejszymi ćwiczeniami to są skipy A, B, C, D, wieloskoki, nożyce i defilady rosyjskie. To są chyba takie ćwiczenia, które mi w tym momencie na szybko przychodzą do głowy, które się wykonuje. Natomiast jeżeli ktoś ma problem powiedzmy z zostającymi biodrami, a dałem mu ćwiczenie skipu A od razu, żeby ten, nie do końca to będzie efektywne. Z drugiej strony też to co powiedziałeś, to, że jest koło ciebie trener i jest w stanie cię pokierować, jak wykonywać dane ćwiczenie, no to jest clue, bo można wykonywać skip A i można wykonywać skip A, czyli możesz podciągać powiedzmy kolano 30 centymetrów nad ziemię i twierdzić, że ty robisz skip A, możesz te kolana rzeczywiście dociągać do linii bioder i to jest tak naprawdę poprawne wykonanie ćwiczenia. Tutaj jest druga sprawa, to też jest dynamika tego. To się nie rodzi po prostu w sekundę. Osoby, które zobaczysz, że biegają taką poprawną techniką powiedzmy i się fajnie na nie patrzy, bo widzi, że ta ekonomia ruchu, to przerobiły tych ćwiczeń skipowych po prostu tysiące. Ja pamiętam sam w czasie, kiedy tam kontynuowałem karierę lekkoatlety, tam przełajowca w czasach juniora, to naprawdę element siły biegowej w postaci skipów to był co najmniej raz w tygodniu. I teraz uważam, że mam nienaganną technikę biegu. Są też zawodnicy z triatlonu, możesz sobie zawsze mówić chyba o Łukaszu Kalaszczyńskim, pamiętam z swoich podcastów, że też bardzo dobrze biega, też ma przeszłość lekkoatletyczną i też podejrzewam, że to są rzeczy, które były właśnie wypracowane na tych treningach. Także tutaj nie zrażać się też, bo wiadomo, że pierwszy raz jak sobie zapodasz set ćwiczeń biegowych w postaci skipów, to często to wynika, że tutaj gdzieś ci się noga zagubi, tutaj coś się stanie dziwnego, natomiast to przez powtarzalność, adaptację do powiedzmy pewnego zakresu ruchu, później właśnie ta ekonomia biegu się super zmienia i pozwala nam osiągać lepsze wyniki.
To jeszcze na koniec chciałem zapytać, jak trenować siłę biegową, żeby się nie przetrenować? To znaczy, jakie są te najlepsze częstotliwości, ile razy w tygodniu powinno się taki trening uskuteczniać?
No i to też w zależności od cyklu treningowego, w którym jesteśmy, ale takie przyjmuje się, że trening siły biegowej w postaci podbiegów, żeby robić nie więcej niż raz w tygodniu. I do tego można sobie dorzucić ćwiczenia siły w postaci też ćwiczeń, czyli powiedzmy, że w tym okresie takim przygotowawczym zimowym, kiedy pracujemy dużo nad objętością, tak raz zrobienie siły w postaci podbiegów i raz w postaci ćwiczeń to jest maks. Później w dalszych powiedzmy przygotowaniach, kiedy już wchodzą trochę nam w plan treningowy więcej akcentów, to taka siła biegowa myślę, że pojawia się najczęściej u nas raz w tygodniu.
Michał Rajca, Dream Team, dziękuję Ci Michale bardzo serdecznie.
Dzięki bardzo.
Tyle Michał Rajca, Dream Team, siła biegowa. Mam nadzieję, że już nie ma dla Was żadnych tajemnic. My wracamy do rozmowy z Krzyśkiem Domarackim. Patrzę sobie, drogi Krzysztofie, że Ty na półmaratonie warszawskim w tym roku przypierdzieliłeś godzinę 19.54 i byłeś drugi w klasyfikacji dziennikarzy. To od razu mi się nasuwa pytanie, kto był pierwszy, kto tak zasuwał, że Cię wyprzedził.
Wiesz co, nie wiem, ale...
Przecież masz jakiegoś śmiertelnego wroga, wiesz, nie, biegowego, nie. Że wy się widzicie, ty z Forbesa, on tam, nie wiem, albo ona z Forbes Woman i tylko tak na siebie patrzycie, albo z Newsweeka kolega niby z tego samego, wiesz, podmiotu.
Nie, ale wiesz, pierwszy raz pojawiłem się w jakimś zestawieniu dziennikarzy podczas biegania w 2022 roku, chyba przy okazji maratonu w Łodzi. Zająłem trzecie miejsce i byłem w szoku, po pierwsze z tego tytułu, że bardzo niewielu dziennikarzy startowało, bo tam na liście było chyba ze 20 parę nazwisk, więc przedstawiciele naszego pięknego zawodu chyba jednak nie są takimi biegaczami, jak nam się pewnie wydaje, no bo jednak jesteśmy w jakiejś bańce. A drugim zaskoczeniem było to, że wtedy miałem czas nieco powyżej 3 godzin i to mi dało trzecie miejsce, jeśli dobrze pamiętam, więc też przedstawiciele naszego cudownego zawodu nie biegają jakoś
nie wiadomo jak szybko.
Tak, więc ale wiesz co, z takich szybko biegających dziennikarzy to nie wiem, kogo
bym wskazać. Ale o co chodziło, bo ty przebiegłeś, to też kolejny przykład niezwykłego progresu. Październik 22, Półmaraton Szakala Łódź 1:38, marzec 23, półmaraton warszawski 1:19. To jest jakiś brutalny, słuchaj, prawie 19 minut przez kogo? Co tam, bo... biegłeś bokiem, nie wiem, z przeplatanką?
A to muszę ci opowiedzieć, czym jest półmaraton Szakala.
Nie, jakieś ta, a to dobra, okej. Okay.
To jest po Lesie Łagiewnickim. Las, okay, Łagiewnicki to drugi największy las miejski w Europie. Pełen pagórków, tam w zasadzie nie ma płaskiego terenu. I to już powoduje, że ktoś taki jak, no, ja dostaje kilka minut na dzień dobry, ale tam jeszcze była taka historia, że tak jak tobie się chciało wymiotować w Łodzi, tak?
Tak,
to,
tak.
No. To ja miałem coś takiego na Szakalu, gdzie były obok jakieś ogródki działkowe, jakiś zapach grilla, zapach mięsa, ty zmęczony, tak, wciągnąłeś przed chwilą żel, wszystko zaczęło się tam gryźć, nic do siebie nie pasowało, więc pamiętam, że to był taki kryzysowy moment. Dwa razy się wywaliłem, bo tam też jest tak, że to jest w październiku, liście już zdążyły opaść, nie widzisz tego, co jest, co masz pod stopami do końca, a ja chyba jestem mało uważnym biegaczem, bo niestety na tych takich w takich terenowych warunkach często zaliczam gleby, a na domiar wszystkiego był jeszcze taki moment już pod koniec biegu, że wydaje mi się, że albo ja popełniłem błąd i się nawigacyjnie pogubiłem, albo dzieciaki, które obstawiają trasę, jeden z dzieciaków stwierdził, że sobie z tej trasy zejdzie. Mm-hmm. I zamiast pobiec tam, gdzie pobiegłem, biegłem w jakieś chaszcze i potem na liczniku, gdy dobiegałem, miałem nie 21 z hakiem, tylko 22,5.
To usprawiedliwione. Więcej,
więc tam kilka minut no, niestety dołożyłem. I skończyłem z taką piękną szramą na plecach. Jeszcze skończyłem, bo tam gdzieś była gleba, to jakieś koziołkowanie, bo to przy zbieganiu, więc dużo tam się działo. Podejrzewam, że wtedy, gdyby nic takiego nietypowego się nie wydarzyło, to raczej koło godziny i 30 minut bym miał. Więc tak 7 minut na pewno na tych wszystkich przygodach straciłem.
Zastanawiam się, jak wygląda Runmageddon Hardcore Harachów, bo Haraków kojarzy się, myślę, polskim kibicom sportu z tą gargantuiczną skocznią. Czy ona ma też coś wspólnego z tym wyzwaniem i jak to się biegło? Bo to jest 21 kilometrów przebiegniętych w 4,50, czyli tak, czuję, że łatwo nie było.
Tak, no bardzo dobrze się kojarzy, bo rzeczywiście biega się po tym kompleksie narciarskim, więc jest góra, dół, góra, dół, góra, dół. W zasadzie mało wbiegania, raczej wdrapywanie się. I tam rzeczywiście, no bo wiesz, z reguły z Runmageddonami jest tak, że możesz być naprawdę kiepskim biegaczem, byleby tam od czasu do czasu sobie wyskoczyć na piątkę, na dyszkę i te 21 kilometrów na Runmageddonie zrobisz, no bo tu masz przerwę, tu musisz pokonać przeszkodę, tu się przeczołgać, tu się zatrzymujesz na pit stopie i przez 5 minut jesz czekoladę albo banany. Jest to do ogarnięcia, a tam rzeczywiście trzeba było być przygotowanym kondycyjnie, bo tych podbiegów była co niemiara, ale impreza super, w ogóle mega, mega polecam, bo jest klimat, jak się biega wokół skoczni Mamucie, jest klimat, jak
ja
się...
W ogóle tam... jest klimat, jak ja pamiętam, jak robiłem treningi triatlonowe i wyjeżdżałem ze Szklarskiej Poręby, mm-hmm, po prostu przejeżdżałem przez Harachów parę razy, to już nawet samo spojrzenie na nią, tak, to jest klimat,
tak,
nie?
Tak, więc super impreza z tych Runmageddonów, na których byłem, zdecydowanie ten był najfajniejszy. No i rzeczywiście czas nie był nadzwyczajny, ale my też startowałem wtedy z dwoma kumplami, więc my stwierdziliśmy, że sobie tę trasę pokonamy razem, bo to jest większy fan. Tam w zasadzie o nic nie walczyliśmy, tylko żeby to ukończyć, więc się też jakoś wielce nie zaginaliśmy. Chcieliśmy przede wszystkim te przeszkody pokonywać, a nie robić karne berpisy za niepokonanie przeszkód. Super zabawa. Bardzo, bardzo polecam. Jeśli nie byłeś, to wybierz się z jakąś
może
ekipą.
To mnie zmobilizuje do biegania. Mój drogi, bo jak patrzę, że ty masz taki fantastyczny przeskok z tego jednego maratonu na drugi, z tych tam 3,02 na 2,51, no to nasuwa się kolejne pytanie, gdzie jest twoja granica? Zakładam, że też sobie je zadałeś. Czy ty kończyłeś te 2,51 w stanie agonalnym, nie rozpoznając ludzi i widząc już jakieś tam postacie, które nie istnieją, czy jednak z zapasem? I czy na przykład jako osoba precyzyjna, lubiąca planować i lubiąca wyliczenia, być może już sobie gdzieś usystematyzowałeś, w jakim tempie Krzysiek Domalacki jeszcze może biegać i o ile jeszcze może zejść?
Słuchaj, wiesz co, miałem taką jedną myśl po tym biegu, bo tam wyszło 4,04 na kilometr, że może gdybym nie przyjechał do Łodzi z myślą, że trzeba połamać trójkę z jakimś zapasem, to być może te 4 minuty na kilometr dałoby się złamać, bo też mam taką niestety manierę i to kolejna głupota i pewnie gdybym miał trenera, to skutecznie wybiłby mi to z głowy, ale ja każdy bieg zaczynam zbyt szybko. nie ma opcji, żebym gdziekolwiek zrobił negative split.
Zawsze
Zawsze zaczynam zbyt szybko, co daje mi jakiś tam komfort psychiczny, bo widzę, że biegnę szybciej od założonego tempa, no ale niestety później zaczynasz umierać. I tu było coś podobnego, bo rzeczywiście już teraz nie pamiętam, jaki miałem czas na połówce wtedy, ale wydaje mi się, że 1:23.
O panie, to na 2:46 leciałeś.
2:46, tak? Ale wiedziałem, że ta druga część będzie wolniejsza i rzeczywiście już tam od połowy dystansu zaczynałem to tempo gubić. Natomiast tak po 35 kilometrze, gdy wiedziałem, że mam wtedy chyba mniej więcej 9 minut, tak szacowałem, że mniej więcej 9-minutowy zapas albo ponad 9-minutowy do tych 3 godzin, że 2:51 albo poniżej 2:51 powinienem zrobić, zacząłem sobie przypominać różne opowieści ludzi, którzy na 40 kilometrze schodzili z trasy, na 39 i stwierdziłem, że nie będę się zażynął. Znaczy, wydaje mi się, że jeszcze spokojnie z minutę mógłbym urwać, gdybym walczył o coś innego niż takie komfortowe złamanie trójki, ale nie ryzykowałem, więc nie byłem aż tak wypruty pewnie jak mógłbym być. Myślę, że jeszcze tam było coś do urwania.
2:45 podejrzewam, może 2:46 przy dobrym treningu, dobrym podejściu.
Może tak.
Ale masz taki plan, masz taki cel na przykład na 2024?
Nie, problem polega na tym, że strasznie byłem zafiksowany na punkcie łamania tej trójki i nie miałem planu, co robić później. Więc gdy tylko dojechałem do mety, udało się komfortowo tę trójkę złamać z ponad 8-minutowym zapasem, no to przez 2 tygodnie powiedzmy dochodziłem do siebie. Potem starałem się jakoś, wiesz, znowu zmusić do treningów, ale trochę nie było flow. Trochę
zaczęło zmusić, sugeruję, że tak, to nie
tak,
było
że
to, nie?
Tak, że, znaczy tego zmuszania jest u mnie ogólnie dużo, no jednak... A amator, który sobie wymyśli, że złamie trójkę, no to musi się do tego przygotować i z ulicy się tego
treningi,
nie zrobi. Z ulicy się tego nie zrobi, ani takim rekreacyjnym bieganiem. No, chyba, że ktoś ma wybitny talent,
wiesz,
jakieś
albo
warunki.
Albo przeszłość sportową Adama Korola, że albo tak wypracował wytrzymałość w innym sporcie.
Tak, tak. Albo tak jak ostatnio Adam Kszczot w Nowym Jorku też chyba.
On ministerstwem
że...
głupich kroków łamał. Zresztą my już tutaj tego Adama Kszczota ostatnio, jakaś nowa tradycja, co tydzień, każdy w Adamie. Tak. I Marcin Lewandowski wspominał, i Adam Korol wspominał. Tak. Ale robiło to.
No, ale wiesz, facet po przyszłości biegowej w zasadzie z ulicy startował w trudnym nowojorskim maratonie i on tam 2:50
też koło tego, czy 2:52.
Więc słuchaj, ja miałem tak, że rzeczywiście przez kilka tygodni próbowałem sobie wymyślić jakiś nowy cel, nie wymyśliłem i stałem się trochę rozlazły. I minęło już pół roku w zasadzie od gdzie? 8 miesięcy już minęło w zasadzie od tamtego maratonu i nie wymyśliłem sobie nowego celu.
Ale biegasz rekreacyjnie?
Biegam, ale to jest na zasadzie jednego, dwóch treningów, nie wiem, czy to można treningami nazwać, po prostu wychodzę pobiegać, jestem aktywny, gram w piłkę, gram w tenisa, jakąś kalistenikę skutecznie.
Wagowo przybrałeś, czy nie?
Kilka kilogramów. Gdy startowałem, gdy był ten bieg z łamaniem trójki, ważyłem 67, teraz ważę 71 mniej więcej, więc te 3-4 kilogramy, 1,77 m. Więc dalej jest okej, okay. nic tam dramatycznego z wagą się nie wydarzyło, ale wciąż nie wymyśliłem co dalej, czy walczyć jeszcze o poprawienie tego wyniku. Miałem kilka wariantów. Pierwszy był taki, że no dobra, było 4:04 na kilometr, no to teraz trzeba złamać 4 minuty na kilometr w maratonie.
No właśnie, to jest fajny cel.
Potem pomyślałem, że a może 35 minut na dychę, bo bardzo lubię dychę w ogóle, to jest chyba mój ulubiony dystans biegowy.
I masz 39 teraz, tak?
39, ale...
Nie na bieżni.
Tak, tak. 39 zrobione chyba w 2021, potem już nie biegałem. Myślę, że wtedy, gdy byłem w formie na łamanie trójki, to tak pewnie z 36 by się zrobiło, może 36.
Podobny cel masz do Marcina Rosłonia, który siedział na twoim
tak,
miejscu.
Tak, słuchałem.
I
tak,
mówił,
też
że
mówił, że 35,
nie? Coś tak. Takiego.
No i tak kombinowałem, też takie absurdalne pomysły się pojawiały na zasadzie, a może by tak spróbować się następnym razem zrobić życiówkę, ale już nie w karbonach, nie? Tylko wrócić do, ja w ogóle biegałem w butach dekatlonowych, nie? Więc bardzo lubiłem ten sprzęt, ale umówmy się, no to nie jest jakaś ekstra klasa producencka, więc...
Choć robią postępy, o tym też Marcin mówił, Lewandowski, bo on w tym dekatlonie teraz pracuje, tak. I mówi, że naprawdę ta ich nowa marka idzie do góry, nie?
To jest w ogóle mój ulubiony sklep, że ja nienawidzę zakupów, ale jak jestem w dekatlonie, no to jak dziecko, wiesz, w sklepie z zabawkami, ewidentnie. Ale dalej tego nie wymyśliłem. Dalej nie wiem, co z tym bieganiem zrobić.
A nie myślałeś taką, wiesz, bo zazwyczaj ludzie też w takich sytuacjach...
Turystyka biegowa.
Tak, Nowy Jork, tak. Tel Aviv, może dzisiaj Tel Aviv to nie jest dobry przykład, ale wiesz...
Majorsy robić, tak.
Ateny albo Majorsy, takie jakieś, wiesz, wielkie maratony. Moje znajome chyba teraz... Mąż, jak się nie mylę, biegnie albo w 31 grudnia, albo 1 stycznia jest w Zurychu chyba maraton.
Aha, okej. Okay. Nie, wiesz co, też jedna z myśli, które się pojawiły, ale to z tego tytułu, że na majorsy czasem nie tak łatwo się dostać.
Losowanko.
A czas poniżej 3 godzin, gdzie nie gdzie, coś ci może dać, nie? Ale stwierdziłem, że może jeszcze nie to, może to bardziej nie turystyka biegowa, a emerytura biegowa, nie? Że może za jakiś czas. Więc nie wymyśliłem siebie na nowo, ale jednego jestem pewien, że jeszcze w którymś momencie w życiu na pewno wrócę do takiego ostrego reżimu treningowego, bo to daje cholerną satysfakcję.
No i ty masz też fajny wiek na to, bo jak skończyłeś 34 lata, tak. To spoko, wiesz, no Marcin Konieczny biega w 2,28 maraton, mając lat 51, więc okej, okay, pewnie tak szybki jak on nie będziesz, choć życzę ci, żebym się mylił, ale zmierzam do tego, że przy twoim wieku i też niezniszczonych kościach, bo tyle lat nie biegasz, to myślę, że 10-12 lat rekordy życiowe jesteś w stanie jeszcze śrubować.
No podejrzewam, że tak, może nie wiem czy 10-12, ale kilka lat pewnie takiego całkiem szybkiego, amatorskiego biegania przede mną, więc coś wymyślę na pewno, jeszcze daję sobie chwilę, może w przyszłym roku. A inna myśl była taka, że ale to być może właśnie też jako rodzaj emerytury biegowej, żeby zupełnie na ultra się przerzucić, bo zrobiłem jeden ultra, to była Łemkowina i mi się super podobało.
Lubisz góry też z tego, co
lubię
słyszałem,
góry,
nie?
Tak, więc tu mi wszystko graje. W ogóle chciałbym się przenieść w góry, chciałbym wyjechać z Warszawy. Przez 24 lata mieszkałem w Łodzi i doszedłem do wniosku, że to nie jest to. Potem się przeniosłem do Warszawy i już po ponad dekadzie mieszkania w Warszawie też dochodzę do wniosku, że to nie jest to, więc jaki z tego wniosek? Problemem jest duże miasto.
Okej, okay. A trzeba czy małżonka uciec... się do tego... pomysłu, powiedziałbym, przychyla? Czy
jak najbardziej, małżonka zdecydowanie się przychyla, nawet myślę, że jest bardziej zajarana tym pomysłem niż ja, więc pewnie prędzej czy później, mam nadzieję, że prędzej się wyniesiemy w góry, no to wtedy, wiesz, no, idealne warunki do treningu, można szlifować formę, można się bawić w ultra. Super zabawa jest podczas ultra, to było też mega doświadczenie, no bo jednak jak masz ten płaski bieg i nastawiasz się na życiówkę, no to jesteś skoncentrowany na tym, z nikim nie rozmawiasz, wiesz, patrzysz na ten zegarek
jak
co chwilę.
Jak kuń na wyścigach przed siebie.
Tak. Liczysz kiedy zjeść żel, no to jest takie udawanie sportowca, nie? A na ultramaratonie tu możesz z kimś pogadać, tu możesz z kimś przez kawałek nie w swoim założonym tempie, tylko w założonym tempie tego człowieka pobiec. Jak się zatrzymasz, wiesz, na przeładowanie, wiesz, przeładowanie plecaka, no to możesz rozłożyć łaskawie swoje dłonie przed ludźmi na pit stopie. Oni ci sypią, wiesz, garść żelek, czekoladek, cukierków i wszystkiego, co ma w sobie cukier i ty to pałaszujesz. Jest to takie przaśne,
jeszcze wiesz,
swojskie,
jako dziennikarz,
fajne.
Osoba z natury pewnie ciekawa ludzi, to w ogóle możesz ich poznawać. Tak bardzo tą trójkę chciałeś złamać, że nawet chyba w książce Przełęcz zaznaczyłeś jakiś bohater, tak? Obsesyjnie chciał trójkę
tak,
złamać.
Tak, ale wiesz co? Tego bohatera wymyśliłem zanim u mnie ta obsesja się pojawiła. Okay. I to, bo Przełęcz wymyślałem Przełęcz wyszła, czekaj daj mi chwilę, wyszła w 2022 roku, więc wymyślałem ją między 2020 a 2021, więc ja jeszcze absolutnie nie byłem na takim poziomie, żeby w ogóle myśleć o łamaniu trójki, ale pasowało mi do tego człowieka, pasowało mi charakterologicznie, że to był taki gość, to był Żenia, człowiek z trudną przeszłością, który też próbował jakieś nałogi, jakieś traumy czymś sobie rekompensować, czymś naprawiać. I pasowało mi do niego ostre bieganie. Więc stwierdziłem jeszcze, to był dosyć pokaźnie zbudowany facet, więc stwierdziłem, że co może być wyjątkowo trudnego dla gościa, który nie ma warunków biegacza, nie jest chudym patyczakiem, nie jest patyczakiem. Pasowało mi to bieganie właśnie takie w trudniejszym wymiarze. No i stwierdziłem, że no dobrze, no to damy mu jakąś obsesję, niech on myśli o łamaniu trójki. I mniej więcej rok później sam już przejąłem po nim tę obsesję.
Literatura dogoniła życie.
Trochę tak.
Albo nie życie dogoniło literaturę, ale złamał tą trójkę, powiesz?
Nie złamał.
No musimy poczytać. Ja jeszcze twojej książki żadnej nie czytałem, ale mam ochotę, odkąd zobaczyłem startupowców, o czym jeszcze zaraz. Aha. A jeszcze gdzieś właśnie te elementy biegowe zawarłeś w którejś książek, czy nie?
Wiesz co, wydałem chyba pierwsze moje trzy książki, to była trylogia łódzka, takie bardzo klasyczne kryminały rozgrywające się w Łodzi. współczesnej Łodzi, więc masz tam brudne miasto, policjanta z problemami, psychopatycznego mordercę. I tam jeden z bohaterów biegał, ale to raczej był jogging i były też jakieś sceny biegowe, ale to chyba było zupełnie, jeśli dobrze pamiętam, to chyba było zupełnie niepowiązane z moim bieganiem, bo one powstawały w latach 2017-18, gdzie ja dopiero jakieś Runmagedony robiłem. Absolutnie nie byłem jeszcze wtedy w bieganie wkręcony, więc tutaj chyba koincydencja akurat.
A powiedz mi, jeżeli chodzi właśnie o pisanie, czy to jest czynność, która sprawia ci większą radość niż bieganie, czy nie? I czy to w ogóle można jakoś do siebie odnieść?
Zdecydowanie. Pisanie to jednak jest frajda, a bieganie to jest męka. Koniec końców. Ale wiesz co, ale na przykład wydaje mi się, że pisanie książki i przygotowywanie się do osiągnięcia jakiegoś wyniku w biegu długim, to jest z grubsza ten sam proces. Jedno i drugie zajmuje ci kilka miesięcy, jedno i drugie wymaga przygotowania, więc
powtarzalności, prawda?
Powtarzalności. Musisz robić swoje, tak nie dalej, tak. No, wiadomo, to podejrzewam, że takich analogii w znacznie większej ilości zajęć można znaleźć niż tylko w pisaniu, ale ja sobie tak wmawiałem, że to jest z grubsza to samo i żeby jedno i drugie jakoś tam dowieść do mety, no to trzeba z takim samym nastawieniem wystartować. Że to jest długofalowy, wielomiesięczny projekt, gdzie na pewno będzie mnóstwo momentów, kiedy nie będzie mi się chciało czegoś zrobić, ale trzeba każdego dnia jakąś tam cegiełkę dorzucić.
Ja chciałem dzisiaj mocno też w związku z tym, że Krzysiek pracuje w Forbesie, porozmawiać trochę o biznesie i o sporcie. Mój bardzo dobry kolega, Rafał Herman, biznesmen, triatlonista, uczestnik wielokrotny Mistrzostw Świata Ironman, z podobną życiówką jak ty, nawiasem mówiąc, w maratonie, udzielił mi kiedyś na Weszło wywiadu, który miał taki znamienny tytuł. I było to, mój drogi, jejku, jak ten czas mija, 6,5 roku temu. Tytuł był taki: kiedyś nie dało się zrobić biznesu bez wódki, teraz prezesi wolą rozmawiać o butach do biegania. Jako że ty z tymi prezesami masz kontakt dużo częściej niż ja dziś, to chciałem zapytać, czy to jest aktualne, czy niekoniecznie?
Tak, jeżeli przyjmiemy, że te buty do biegania są umowne i że chodzi po prostu o sport. To okay. Na pewno. Wiesz co, no ja na przykład ja mam to szczęście, że z reguły piszę o młodych przedsiębiorcach, o ludziach budujących, no może niekoniecznie młodych, ale najczęściej o ludziach budujących spółki technologiczne. I ich charakterystyka jest taka, że z reguły wymaga jakiegoś kapitału intelektualnego, więc to nie są nikomu, nie chcę niczego ujmować, ale to nie są prości ludzie, którzy coś tanio kupują i drożej sprzedają. To są ludzie, którzy rzeczywiście z reguły próbują coś innowacyjnego zrobić i potrzebują mieć do tego odpowiednie zasoby. No więc ktoś taki, gdyby grzał wódę, to raczej by się nie nadawał do tej profesji. A jeżeli ktoś taki się relaksuje bieganiem, albo właśnie traktuje to jako jakieś takie uzupełnienie dla swojego życia zawodowego, no to czemu nie? I rzeczywiście trafiam, może nie wiem, czy coraz częściej, ale trafiam na biegaczy, czasem takich całkiem zaawansowanych biegaczy.
Ja pytam o to dlatego, bo znam paru młodych przedsiębiorców, takich w przedziale powiedzmy 26-40, i oni też często tak bardzo poświęcają się swojemu biznesowi, tak mocno nim przysiąkają, że najzwyczajniej w świecie na ten sport, w ich mniemaniu, no bo ja nie lubię tego zwrotu, nie masz czasu, bo zawsze mówię, że każdy ma tyle samo czasu i masz 24 godziny, ale jakby poświęcają ten czas na co innego.
Wiesz co, ale to jest wymówka, bo wymówka, nawet jeżeli ktoś rzeczywiście pracuje po 20 godzin na dobę, to nie ma opcji, żeby przez 20 godzin pracował efektywnie.
Na takim mega fokusie, bo by oszalał.
Tak,
nie?
Więc po prostu jest na pewno czas, kiedy źle wykonuje swoją robotę, więc może lepiej, żeby jej nie wykonywał wtedy i na przykład się zregenerował, a nie wiem, poszedł spać, spał dłużej, albo żeby po prostu właśnie poszedł pobiegać. Bardzo mocno zapadły mi w pamięć słowa mojego kumpla, który kiedy to mówił, miał dwójkę dzieci i to był gość, który, a teraz ma trójkę, ale kiedy mówił te słowa, miał dwójkę dzieci, wydawał mi się fenomenalnie zorganizowany. To był gość, który z naszej ekipy organizował piłkę. W sensie on był tym, który musiał zebrać kasę, na Facebooku poinformować, że
zadzwonić,
gramy o tej,
zarezerwować boisko, tak. I tak dalej.
Więc nie? Ja myślałem, że jestem zarobiony, że na nic nie mam czasu i tu patrzę, że on ma dwójkę dzieci, ma pracę, realizuje się zawodowo, realizuje się rodzinnie i dalej jest w stanie organizować tę piłkę, na wszystko ma czas. I on powiedział właśnie, że im więcej ma tematów do ułożenia, do przeprocesowania, do wrzucenia w swoją codzienną rozpiskę, tym jest lepiej zorganizowany.
Jest chyba taka zasada, mi się wydaje, że łatwiej dodać piątą rzecz do szóstej niż pierwszą do drugiej.
Na pewno.
Aczkolwiek trzeba uważać, ja tak mam, ty być może też, żeby to nie była dziewiąta do dziesiątej, bo w końcu możesz się ugiąć pod ciężarem tych obowiązków.
Zdecydowanie, zdecydowanie. To wiesz, tak samo jak rozwijasz biznes, nie? No to łatwiej ci jest dojść od zera do miliona przychodów niż od 100 milionów do 110 milionów złotych przychodów. Nie?
Czy biznes dzisiaj chce inwestować w sport, czy niekoniecznie? Bo patrzę na przykłady Zbigniewa Jakubasa, Motor Lublin, który, kiedy patrzyłem na jego rozmowy choćby z Marcinem Iwuciem, wydawał mi się super inteligentnym gościem, a potem jak bronił Gonçalo Feio na konferencji prasowej, zadawałem sobie pytanie, czy ja się czasem nie pomyliłem, bo jego, że tak powiem, te tłumaczenia były szalone.
To były fikołki intelektualne.
No były mega fikołki intelektualne, więc on, powiedzmy, że chce. Dariusz Mioduski ma Legię i też z tą Legią ma momenty zdecydowanie lepsze i gorsze, jest to sinusoida. Rafał Brzoska i Inpost wchodzą w reprezentację Polski, teraz w Newcastle, ale też
Tour de France.
Dzisiaj PZPN się super dobrze nie kojarzy, raczej tak. Te działania znowu prowokują kibiców i dziennikarzy do wspominania lat słusznie minionych. Jak to wygląda? Czy się jakoś uśrednić w ogóle?
Da się uśrednić. Ludzie nie zarabiają. Duży polski biznes nie zarabia na inwestycjach sportowych. Z reguły traci, z reguły prędzej czy później się wycofuje. Zresztą kiedyś tych najbogatszych Polaków w klubach piłkarskich było dużo więcej. Teraz jest garstka, ale są ludzie, którym to się udaje. Na przykład Michał Świerczewski, no to jest fenomenalny przykład gościa, który...
Młodego, nie? Bo on ma 45 lat, więc tak, to ciągle jest...
Tak, ja uwielbiam jego historię. Mam nadzieję, że jest prawdziwa, bo on, jeśli dobrze pamiętam, to chyba w 97 roku czy w 98, kiedy Raków spadał z Ekstraklasy...
Obiecał sobie, że kiedyś ten klub kupi, tak?
Tak, tak. On miał wtedy pewnie nie
wiem, 20 lat,
nie? I rzeczywiście, gdy potem stał się poważnym przedsiębiorcą, to jest właściciel X.com-u, też na liście najbogatszych Polaków, X.com na liście największych polskich firm prywatnych i dopiął swego. I to jest modelowy przykład, no bo on tam nie wszedł na wariata, w sensie on nie wszedł, nie rzucił kilkudziesięciu milionów na stół i powiedział jakiemuś menedżerowi, zbuduj mi drużynę. On rzeczywiście to dosyć organicznie budował i krok po kroku dokładał po cegiełce, a czasem po cegle, no i osiągnął całkiem spektakularny sukces. Ja poznałem dobrze innego przedsiębiorcę, który lata temu zainwestował w futbol, mianowicie Janusza Filipiaka. Historia jest taka, że czasy pandemiczne, dzwoni do mnie człowiek z bliskiego otoczenia Janusza Filipiaka i pyta się, czy bym nie napisał z profesorem Filipiakiem jego biografii.
No i... O Panie!
Tak samo zareagowałem.
Ja będąc dziennikarzem sportowym słyszałem o profesorze Filipiaku wiele anegdot, to na pewno byłaby to, powiedziałbym, ciekawa przejażdżka.
I to była ciekawa przejażdżka, bo my to zrobiliśmy, ta książka wyszła, zresztą co ciekawe wyszła tego samego dnia co Przełęcz, była taka kumulacja, a to było w 2022 roku, dzień przed wybuchem wojny.
To nie wiem, czy nawet Mróz by się mógł pochwalić tym, że wydał
dwie książki jednego dnia, nie słyszałem.
Czymś go przebiłeś, gratuluję.
Nie słyszałem, dziękuję bardzo.
Jeszcze jak będziesz miał takie przychody z książek, to już tego ci życzę.
No to wiesz, długa droga przede mną. Swoją drogą Remigiusz Mróz też biega.
Tak? Tak, on ja myślę, biega. Że on się urodził w garniturze i w krawacie. Już
i być tak. Może w takim outficie też biega, tego nie wiem, ale biega.
W Spartanie, to może być Remigiusz Mróz w krawacie.
Tak, kiedyś Remigiusz wielokrotnie musiał się tłumaczyć z tego, jak wygląda jego codzienna marszruta i jeżeli dobrze pamiętam, no to wygląda tak, że od rana pisze, albo czyta i pisze na przemian, potem dzień w dzień idzie wybiegać to, czyli idzie pobiegać, nie wiem czy wybiegać to, ale pobiegać, wraca i pisze dalej. Okay. Więc to jest też gość, którego możesz wiesz, zaprosić i z nim pogadać.
Nie wiem, czy on ma czas, bo on tylko pisze albo biega, no dobra, ale wracając do Filipiaka.
Do Filipiaka, no więc wiesz, pytam się dlaczego ja, no bo w sumie myślałem, że wiesz, że Janusz Filipiak po tylu latach w biznesie ma jakichś dziennikarzy, których lepiej zna, no ale okazało się, że z kilku powodów pasowałem. Po pierwsze piszę o biznesie, po drugie czasem pisze o biznesie sportowym, po trzecie wydaje książki, po czwarte Janusz Filipiak chciał kogoś młodego, bo chciał, żeby to był człowiek z innym spojrzeniem na świat niż on, no więc tak sobie pomyślałem, że być może ta różnica generacyjna, różnica pokoleniowa będzie dobrym tropem. No i stwierdziłem koniec końców, że okej. Okay. Było to przeciekawe doświadczenie.
Ile razy się spotykaliście, ile czasu z nim spędziłeś?
Spotykaliśmy się online, to było w pandemii, okay. Więc co środę o 7:30 umawialiśmy się na mniej więcej półtora godzinną rozmowę. Wcześniej ustalaliśmy, o czym będziemy dyskutować. Nie wiem, czy się częściej zgadzaliśmy, czy nie zgadzaliśmy. Wydaje mi się, że częściej się chyba nie zgadzaliśmy.
Czy dał się kontrować Janusz Filipiak, bo ja uwielbiam, myślę, że jak wielu, Waltera Isaacsona i książka, którą on napisał o Jobsie, jest przeciekawa, ale dlatego właśnie, że nie jest hagiografią.
Tak.
I miał mega wolną rękę, też taką miałeś, tak?
Tak, wiesz co, nawet efekt końcowy, to jeszcze ci opowiem o tym, jak pracowaliśmy, jasne, ale dawaj. Efekt końcowy był taki, że gdy wysyłałem profesorowi Filipekowi kolejne fragmenty, to miałem obawę, że on będzie próbował coś tam ściąć, coś ugładzić.
Ingerować.
On jeszcze dokręcał śruby, tak? Jeszcze dowalał, jeszcze tam sobie przypominał jakieś anegdotki, jeszcze tam gdzieś się odpalał. A moja robota polegała na tym, że jak profesor mówił rzeczy dziwne, to miałem go zmusić do tego, żeby się z tego wytłumaczył, bo wiedziałem, że jeśli zostaną te rzeczy dziwne, niewytłumaczone, to czytelnik będzie się zastanawiał, co ten gość
miał na myśli.
Miał na myśli, co delikatnie mówiąc, tak. Eufemistycznie mówiąc. Więc często go prosiłem, żeby się z czegoś wytłumaczył i tu moje duże zaskoczenie, że nawet jak na koniec i tak się nie zgadzałem z tym, co profesor powiedział, to wszystko było efektem jakichś jego przemyśleń. To nie jest tak, że sobie wymyślił coś i tak mówi i uważa, że tak jest.
A to wszystko była forma, jakoś... bo nie czytałem, więc pytam, to jest, wywiadu, czy to jest...
To jest, wiesz co, to jest napisane w pierwszoosobowej narracji profesora, natomiast jest jasno powiedziane, ja tam nie jestem ghostwriterem, jest jasno powiedziane, że...
Ty wysłuchałeś,
że to
tego i to
wysłuchałem, przetworzyłem. Tak? No tak naprawdę praca wspólna, no bo to też ja pisałem, profesor dodawał jakieś tam swoje sugestie, dodawał pomysły. Ciężko, wiesz, zachwalać się coś, co się samemu stworzyło, ale myślę, że jest to coś bardzo nieoczywistego, bo to nie do końca jest biografia, bo tam jest na przykład, są rozdziały czysto biograficzne, gdzie tam jest to, jest rozdział o budowaniu Komarchu, rozdział o karierze naukowej, rozdział o Krakowi i jest rozdział na przykład o jednej z teorii naukowych profesora, całkowicie poświęcony teorii naukowej, zasadzie reaktywnego działania, nie? Gdzieś tam dalej jakieś zasady biznesowe, więc taki miszmasz, nie? Trochę...
A jak twoim zdaniem po tej rozmowie z nim, po tych rozmowach, po napisaniu tej książki, tłumaczyłbyś to wieloletnie zaangażowanie i
no
tą
właśnie,
miłość do Krakowi?
No właśnie, powiem ci, jak to się zaczęło, bo tu profesor był szczery, powiedział, że trochę odfrunął, gdy odnosił pierwsze sukcesy. Jego historia jest taka, że on w wieku 41 lat, jeśli dobrze pamiętam, został profesorem i miał poczucie, że jako naukowiec, czy jako człowiek realizujący się w karierze akademickiej doszedł do ściany, czy doszedł do sufitu. Trochę za namową żony wszedł w biznes i dość szybko odniósł sukces w biznesie i zachłysnął się tym sukcesem i tak jak wtedy, pod koniec lat 90. wszyscy kupowali sobie kluby piłkarskie, to on parę lat później też sobie kupił klub piłkarski, chyba 2003 rok, jeśli dobrze pamiętam, kiedy to był ten moment, kiedy wszedł w Krakowie, Komarch już wtedy był na giełdzie, świetne wyniki finansowe, wysoka wycena, przyznał zupełnie szczerze, że to był owoc zachłyśnięcia i nie miał bladego pojęcia, w co wdeptuje. I chciał się wymiksować na początku, ale potem jednak ten duch budowania, duch próby, duch takiej przedsiębiorczości, próby jakiejś tam zmieniania zastanej rzeczywistości się w nim obudził i gdy ponownie po latach przyszła refleksja, co z tą Krakową zrobić, no bo ma to już tyle lat, sukcesów za bardzo nie ma, owszem tam infrastruktura się zmieniła, klub stał się lepiej zorganizowany i tak dalej, no to stwierdził, że już zbyt dużo czasu, zbyt dużo serca poświęcił, żeby z tego wyjść. No i teraz gdzieś ta Krakowia oczywiście to jest promil jego zainteresowań i zawsze była tylko jakimś tam małym wycinkiem jego rzeczywistości biznesowej, no to jednak jest czymś ważnym dla niego jednak. To jest miejsce, gdzie się realizował.
Bo mówiliśmy, że nie da się na piłce czy tam na sporcie w Polsce zarobić, ale że są jednak biznesmeni, ja nie chcę teraz robić z biznesmenów, bo wiem, że na końcu to się musi w Excelu świecić na zielono, a nie na czerwono, ale tacy, których trochę stać na taką fanaberię sportową, nie? To znaczy, wiesz, tak jak właśnie Michał Świerczewski, czy być może Krzysztof Klicki za czasów Kolportera, że czuje się ktoś związany z miastem, widzi, że klub z miasta, w którym się wychował, ma problemy i on po prostu na to łoży jakby... Jak już jest na zero, to jest okej, okay, albo nawet jak jest trochę na minusie, to on i tak wyrówna sobie to przy innych działalnościach i po prostu może sobie na to pozwolić.
Tak, wiesz, nie chce mi się wierzyć, żeby był jakikolwiek duży przedsiębiorca w Polsce, który wchodził w klub sportowy z myślą, że zbuduje z tego wielki biznes. Nie, raczej wychodzi z założenia, że jakoś to poukładam. Fajnie by było, gdyby rzeczywiście wyjść z tym na zero, żeby nie musieć do tego dokładać. I każdy na pewno marzy o tym, żeby były sukcesy sportowe, nie? Że to jest ważniejsze. No, jeśli dobrze pamiętam, Bogusław Cupiał, no, który jest, nie wiem czy nie głównym architektem z racji tego, że był właścicielem Wisły Kraków przez lata sukcesów Wisły z początku XXI wieku. Jeśli dobrze pamiętam, on chyba 220 czy 219 milionów złotych wrzucił do Wisły. Wrzucił do Wisły.
Klub kiedyś, Bukalski, Czerwiec, te skupowanie reprezentantów Polski, walka o Ligę Mistrzów, przegrana między innymi z Panathinaikosem. No,
piękne mecze, nie? Piękne mecze, jeśli dobrze pamiętam, Schalke z Lazio, tam się działo, nie? Jaka ekipa, Żurawski, Kalu Ucze, Kosowski, nie?
Mauro Cantoro.
Mauro Cantoro. No
byli piłkarze,
ale wiesz, no ale na pewno w cholerę kasy dorzucił do interesu i większość osób dorzuca. No, nie, Józef Wojciechowski, no to zrobił cyrk z Polonii.
On był wspaniały dla dziennikarzy, bo nigdy nie wiedziałeś, co się wydarzy, prawda? Więc tego nie przewidywalność była.
Jeśli dobrze pamiętam, 17 trenerów w ciągu 6 lat, coś takiego.
Polski,
nie?
Jesus Gil, ten z Atletico Madryt, co tam wszystkich zwalniał i zatrudniał, ale też. Tak.
Ale ja wiesz, że na przykład Florentino Perez też ma większy biznes i Real jest trochę. No, on jest z Realu znany, ale Real to nie jest jego najważniejsze aktywo. Nie?
To prawda, z drugiej strony zarządza moim ulubionym i pewnie największym albo jednym z 3 największych klubów na świecie, nie? Więc to jest też duża rzecz. Ja tak się zastanawiałem właśnie nad tym, bo wiesz, bo widziałem, jak była sytuacja z Kielcami, kiedy miały problemy Vive, drużyna, która była na wysokim poziomie, powiedziałbym, światowym, wygrywała Ligę Mistrzów, Bertus Servas już miał problemy, żeby to spiąć. Mhm. Nagle wchodzi w Barlinek, czyli Michał Sołowow, czyli człowiek naprawdę bogaty.
Człowiek z Kielc.
Dzisiaj Polak, człowiek z Kielc. Też zastanawiałem się, dlaczego on przez jakiś czas tego sportu trochę unikał, bo chyba nie był specjalnie zainteresowany, żeby piłkę czy piłkę ręczną gdzieś tam wspierać.
Wiesz, ja myślę, że on był zainteresowany swoim życiem sportowym, no bo to jest rajdowiec.
No tak, startował. Nie? No, tak,
więc
tak,
gdy
tak.
Masz, wiesz, kilka biznesów, to jest w ogóle jedyny człowiek w Polsce. My co roku publikujemy ranking 100 największych polskich firm prywatnych. To moim zdaniem jest dużo ciekawsze zestawienie niż ranking 100 najbogatszych Polaków, chociaż oczywiście nikogo tak to mocno nie grzeje jak ranking najbogatszych Polaków, ale wyobraź sobie, że Michał Sołowow ma 3 firmy w czołowej 50 tego zestawienia, więc wyobraź sobie, że jesteś właścicielem 3 gigantycznych firm i jeszcze masz życie rajdowe obok, no to już
prywatne,
totalnie nie ma...
Tak, prywatne. Każdy ktoś coś od ciebie chce zazwyczaj.
Chcesz, wiesz, you can't always get what you want, nie?
Myślę, że nie jeden klub piłkarski albo jakiś sportowiec poprosiłby o pieniądze właściciela Dino, gdyby nie fakt, że nikt nie wie, jak właściciel Dino wygląda.
Może wiesz, może właściciel Dino chodzi na mecze i
może
zupełnie
to jest
anonimowo.
Jakiś, tak, tak. No. A my tego nie wiemy. Zastanawiam się jeszcze nad taką rzecz, bo wy napisaliście wspólnie z Arturem, tak? Książkę
z Arturem Koresińskim, tak.
Jakiś ciekawy związek przy tej książce właśnie startupów z bieganiem lub z innym sportem wpadł ci w oko?
Stefan Batory, twórca Booksy, czyli...
Ultramaratończyk,
maratończyk. Stefan też złamał trójkę wiele lat temu. I wydaje mi się, że... Może znowu to jest szukanie analogii na siłę, ale wydaje mi się, że Stefan nie byłby dobrym przedsiębiorcą, gdyby nie był też dobrym biegaczem. W sensie, że to u niego idzie w parze, że trochę podobne cechy są potrzebne i w jednej, i w drugiej. Jedna rzecz to jest jego profesja, druga to jest hobby, które pielęgnował, ale na pewno to jest typ człowieka, który umie wyznaczać długofalowe cele i w bólach, w trudzie do nich dążyć, bo historia Booksy jest bardzo rollercoasterowa. Tam rzeczywiście było wzlotów i upadków dużo.
Miliardy chyba, nie? To może być firma, która będzie wyceniona jakoś bardzo brutalnie.
Stefan ma ambicję bardzo fajnie zdefiniowaną. Chce stworzyć najbardziej popularną czy rozpoznawalną polską markę za granicą, więc podejrzewam, że w tej chwili jest to CD Projekt z racji tego, że cały świat gamingowy i spora część świata rozrywkowego zna Wiedźmina i zna Cyberpunka, ale no może Booksy będzie tym brandem, który przebije CD Projekt.
Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać i faktycznie jak to się będzie rozwijać. Gdyby ktoś chciał rozkręcić biegowy biznes, dałbyś mu jakieś wskazówki?
Biegowy biznes?
Tak. Ja nie wiem, w jaki sposób. Słuchaj. To mogą być odżywki, to mogą być buty, to mogą być stroje, to może być robienie kampów, głośno myślę, nie? Ale widzisz w ogóle w tym jakąś przestrzeń, żeby dzisiaj na tym w Polsce dobrze zarabiać?
Wiesz co, na takim czysto biegowym to nie wiem, bo nigdy nie poznałem ludzi, którzy zajmują się biegami zawodowo. Zresztą zdaje się, że większość organizacji, które się zajmuje organizacją biegów, to są fundacje.
Tak, no tak. Chociaż Fundacja Maraton Warszawski.
Tak,
prawda?
Tak. Ale na przykład poznałem Jarka Binieckiego, twórcę Runmagedonu. Jego brat z kolei robi biegi rzeźnika w Bieszczadach. I Jarek bardzo fajnie rozkręcił biznes w sumie biegowy, czy okołobiegowy, czy jakoś związany z bieganiem, więc na pewno jest to... W jego przypadku było to kolosalne wyzwanie logistyczne, nie? No bo nie wystarczy, że znajdziesz trasę, zmierzysz trasę, dogadasz się z samorządem i ściągniesz działaniami marketingowymi ludzi, ale musisz jeszcze, wiesz, tirami zwozić sprzęt, rozstawiać, kombinować, jak tę trasę urozmaicić, jak ją utrudnić, więc masa roboty, ale kilka lat temu z Jarkiem rozmawiałem, no i on miał już wtedy całkiem fajnie rosnący biznes, który oczywiście spowolnił przez pandemię, czy w zasadzie, wiesz, no, prawie się rozsypał, prawie się rozsypał i tam no, musiał Jarek ostro kombinować w ogóle, jak przeżyć. Zdaje się, że on tam z kilkudziesięciu osób zachował na pokładzie tylko kilka w momencie, gdy wszystko mu zamknięto, ale chyba teraz znowu jest na fali wznoszącej. No ale wiesz, nie chcę dawać złych rad, bo sam nie jestem przedsiębiorcą, tylko obserwuję przedsiębiorców z bezpiecznej odległości, ale nie wiem, czy to jest najlepszy obszar, żeby budować coś biznesowego. Pewnie trudny.
Kusicie to? W sensie, bo wiesz, bo często jak jest taki kasus, ja to się trochę śmieję, sprzedawcy w Louis Vuitton, to znaczy tak, obsługujesz miliarderów i zaczynasz się trochę sam czuć i zachowywać, jakbyś był jednym
tak,
z nich.
Tak. Nie, wiesz co, jest taka kategoria solopreneur, czyli taki przedsiębiorca sam w sobie, który zachowuje się trochę, nawet nie jak biznesmen, a właśnie jak przedsiębiorca, ale nie buduje organizacji wielkiej, nie zatrudnia dziesiątków osób, tylko taki swój własny ekosystem biznesowy tworzy. I coś takiego mnie kręci i tak może jedną ręką to buduję, bo tu pisanie książek fikcyjnych, tu beletrystyka, tu książki biznesowe, tu dzienniekarstwo, więc taki soloprenerizm jakiś tam uprawiam, ale wydaje mi się, że byłbym absolutnie najgorszym na świecie budowniczym organizacji. Jakbym miał, wiesz, jak taki gość jak ja, wiesz, z uwielbieniem dla porządku, dla struktur, miałby jakichś ludzi pod sobą i trafiłby się ktoś, kto ma bardziej swobodne podejście do swojej rzeczywistości.
Tego.
Albo bym, znaczy ja podejrzewam, że nie byłbym apodyktycznym gnojem, który byłby niemiły dla tej osoby.
Mobberem.
Tak, tylko bym pewnie cichaczem robotę wykonywał za nią i się zajeżdżał w ten sposób. Okay. Więc
obawiam się, z dwojga złego lepsze to, ale dla ciebie niekoniecznie.
Niekoniecznie dla mnie, tak? No, ale z dwojga złego rzeczywiście lepsze to, ale nie, więc ja z przyjemnością, wiesz, spotykam się z przedsiębiorcami, ale totalnie nie mam uczucia zazdrości w stosunku do tego, co oni robią.
Napisałeś książkę o kibolach, Confident.
Tak.
Myślę sobie, a czy nie chcesz być takim, wiesz, polskim Murakami i napisać, o czym mówię, kiedy mówię o bieganiu?
O bieganiu. Wiesz co, to jest ciekawa rzecz. Ładnych kilka miesięcy temu odezwał się do mnie organizator jednego z ultramaratonów propozycją, to tak rzucił trochę na rybkę, żeby może napisać kryminał, który rozgrywa się w środowisku ultra. No i tak pierwsza myśl, nie no, bez sensu, przecież to będzie najnudniejsza rzecz na świecie. Ale zdzwoniliśmy się, no tak wiesz, taka mikro burza mózgów dwuosobowa z tego powstała i od razu jakieś tam pomysły na zbudowanie jakiejś fabuły wokół tego się pojawiły, więc może nie tak, wiesz, tak jak Murakami, ale może jakiś kryminał rozgrywający się w środowisku biegowym, albo żeby wykorzystać to środowisko do opowiedzenia czegoś innego, może
Przemek
może
Ludzki
tak.
Napisał kilka lat temu Gracza, czyli taką właśnie
piłkarską,
tak. Więc wiesz, ty możesz biegową, tego
tak,
ci
nie.
życzę.
Ale wiesz, Confident to owoc tego, że chodziłem na mecze Widzewa tam przez mniej więcej 10 lat, czy niespełna 10 lat, i wiesz, z bliska mogłem oglądać zachowania chuliganów, byłem takim, wiesz, obserwatorem, który z całkiem komfortowej pozycji mógł oglądać różne wynaturzenia i po latach odezwała się we mnie pokusa, żeby do tego wrócić i podzielić się tymi historiami, czy to zaobserwowanymi, czy zasłyszanymi.
A spotykałeś się z takowymi, żeby trochę, powiedziałbym, uaktualnić
swoją
wiedzę?
Nie, bo osadzałem książkę w latach, w których ja chodziłem na mecze, okay. Więc wiesz, ludzie są leniwi z natury, przynajmniej ja tak uważam, więc jeżeli miałem już jakąś podkładkę w rzeczywistości, którą poznałem, to po co sobie utrudniać życie, cofnąłem się. Zresztą,
ale to
też miało o tyle sensu, że no ja chodziłem na mecze, kiedy kibolstwo chyba było w najmocniejszym rozkwicie, nie? No to były czasy wyzywania Donalda Tuska, wiesz, demolowania stadionów praktycznie co kolejkę, więc miało to sens. To było lenistwo, ale poparte jakąś logiką stojącą za tym.
Jakbyś jeszcze miał, wiesz, taki samochód, żebyś się mógł cofnąć do przeszłości i zobaczyć, jak wyglądało kibolstwo za czasów Margaret Thatcher w Anglii, to podejrzewam, tak, że tak. Też by to było ciekawe.
Czytałem też, kurczę, nie powiem ci, jak się te książki nazywały, ale dwie książki pisane przez policjantów, którzy pracowali właśnie w tamtych czasach i infiltrowali środowiska kibolskie.
No to na pewno musiała super być interesująca ciekawe. Lektura. Krzysiek Domaracki, moi drodzy, jak słyszycie, mamy i biznes, i sport połączony z biznesem, i trochę piłki, i trochę biegania, i trochę przedsiębiorców, i także książki, które Krzysiek pisze. Dziękuję ci bardzo za to, że nas odwiedziłeś.
To ja bardzo dziękuję, było mi niezmiernie miło.
I też było bardzo miło posłuchać również o twoich metodach treningowych, o tym podejściu, bo to jest też bardzo, bardzo fajne, moi drodzy. Przypominam, że Rangapa krosuje się z Trigapą, czyli podcastem triatlonowym. Też zapraszam do słuchania. Ostatni odcinek Tomek Brembor, a więc jeden z najlepszych polskich triatlonistów, i jego żona, partnerka chyba, kurczę, żebym się teraz nie pomylił, w każdym razie konkubina. Takie słowo, nie lubię go. W każdym razie konkubentka, która jest pływaczką, była blisko igrzysk w Pekinie, trenuje pływanie, trenuje triatlonistów, Kasia Żołnowska. Przypominam też, że w poprzednich odcinkach Rangapy Bartek Przedwojewski, Adam Korol, Marcin Lewandowski i Marcin Rosłoń, polecam te podcasty, żeby je odsłuchać. Dzięki, Krzysiek, raz jeszcze bardzo gorąco.
Dzięki.